Otwieram 34. sesję Rady Miejskiej w Ozimku. Proszę Państwa o spokój. Witam radnych obecnych na dzisiejszej sesji, burmistrza Ozimka, pana Jana Labusa, zastępcę burmistrza pana Jarosława Witę, panią sekretarz Barbarę Durkalec, panią mecenas. Kierowników referatów pana Andrzeja Wolnego i pana Zbigniewa Kowalczyka, zastępcę dyrektora GZO, panią Lewandowską, radnych powiatowych Antoniego Gryca, Jana Karpę i Norberta Halubczoka. Witam również panią prezes LGD Kraina Dinozaurów Annę Golec i również z LGD panią Helenę Rogacką. Witam pana Andrzeja Adamczyka i panią Ninę Grajoszek. Witam także sołtysów, media oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. Sekretarzem na dzisiejszej sesji będzie radny Ryszard Kozik. W styczniu zmarł były skarbnik naszej gminy, pan Zygmunt Świerc. Byliśmy z panem burmistrzem na pogrzebie w Heinsbergu. Natomiast w ubiegłym tygodniu zmarł żołnierz 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego, pan Józef Wojdyła, skoczek spadochronowy pod Arnem, Sybirak, postać powszechnie szanowana, wielokrotnie zapraszany przez królową holenderską do Holandii. Prosiłbym o powstanie i uczczenie zmarłych minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Protokół z sesji z 30 stycznia 2017 roku jest wyłożony do wglądu i jeśli nie będzie uwag, zostanie przyjęty pod koniec sesji. Ustalony przeze mnie porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem. W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo burmistrza Ozimka numer SO.0002.3.04.2017.JW, w którym burmistrz zwrócił się o wprowadzenie pod obrady sesji projektów uchwał zawartych w drukach numer 2A i 7 oraz wycofanie projektu uchwały zawartego w druku numer 4. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem pod obrady sesji wnioskowanych przez burmistrza Ozimka zmian? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że zmiany zostały przez Radę przyjęte. Odczytam teraz zmieniony porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, interpelacje radnych. Punkt trzeci, podjęcie uchwał. 3.1. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec. Projekt uchwały druk nr 6. 3.2. W sprawie określenia kryteriów przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. Projekt uchwały druk nr 1. 3.3. W sprawie określenia kryteriów przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, projekt uchwały druk nr 2A. 3.4. W sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2017. Projekt uchwały druk nr 3. 3.5. Projekt uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego. Projekt uchwały druk nr 5. 3.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały druk nr 7. Punkt 4. Ocena działalności Domu Kultury oraz funkcjonowanie bibliotek. Punkt 5. Przyjęcie protokołu z kontroli wydatkowania środków na budowę i remonty dróg gminnych. Punkt 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 7. Sprawy różne i organizacyjne. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 2. Interpelacje radnych. Informuję, iż między sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja. Punkt 3. Podjęcie uchwał. Punkt 3.1. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, zawarty w druku nr 6. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką i załącznikami. Czy ktoś z radnych ma jakieś zapytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem paragrafu 1 ustęp 1 projektu uchwały zawartego w druku nr 6? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska stwierdziła, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek uchwalonego uchwałą nr 41 łamane przez 367 łamane przez 14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 roku jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 1 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nieuwzględnionej w części przez burmistrza uwagi zgłoszonej do pierwszego wyłożenia pod numerem 2, postulującej przeznaczenie działki nr 574 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 2 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do pierwszego wyłożenia pod numerem 20 dotyczącej nieuprawnionego ustalenia kategorii dróg wewnętrznych KDW jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwag zawartych w paragrafie 3 wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest
Przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględnionych w całości przez burmistrza Ozimka uwag zgłoszonych do pierwszego wyłożenia pod numerem 21 i numerem 22, wnioskujących o doprecyzowanie nakazu zachowania ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów MN położonych w strefach technicznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia i terenów przyległych do tych linii oraz stacji wieżowych telefonii komórkowych jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 4 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do pierwszego wyłożenia pod numerem 25, wnioskującej uwzględnienie w części graficznej planu połączenia drogi 17 KDW z drogą 7 KDW jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwag zawartych w paragrafie 5 wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nieuwzględnionych w całości przez burmistrza uwag zgłoszonych do pierwszego wyłożenia pod numerem 29, numerem 42, numerem 44, numerem 45, numerem 46 dotyczących wykreślenia budynków zabytkowych z listy obiektów objętych ochroną ustaleniami planu jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartych w paragrafie 6 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nieuwzględnionej w części przez burmistrza uwagi zgłoszonej do pierwszego wyłożenia pod numerem 31 dotyczącej przeznaczenia działek 652 i 817 pod tereny usług sportu, rekreacji i wypoczynku UST jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 7 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do pierwszego wyłożenia pod numerem 32, wnioskującej przeznaczenie działki numer 818 pod tereny sportu, rekreacji i wypoczynku UST jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwag zawartych w paragrafie 8 wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nieuwzględnionych w części przez burmistrza Ozimka uwag zgłoszonych do pierwszego wyłożenia pod numerem 34, działka 147 przez 1, 147 przez 2, 149 i 150 oraz numerem 35, działka 141, 142, 153, 154, 155 przez 7, 1058 przez 143, 1057 przez 143, dotyczących dopuszczenia na tych działkach lokalizacji funkcji usługowej i funkcji mieszkaniowej jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 9 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do pierwszego wyłożenia pod numerem 37, postulującej przeznaczenie działek numer 650, 651 przez 1, 651 przez 2 na tereny usług sportu, rekreacji i wypoczynku UST jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 10 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec wraz z autopoprawką, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do drugiego wyłożenia pod numerem 3 dotyczącej ustaleń planu w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów 18MN z drogi publicznej oraz wprowadzeniu nowej drogi dojazdowej będącej kontynuacją drogi 8KDD1/2 na działce 1240/3 sugerującej włączenie do drogi krajowej numer 46 jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 11 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do trzeciego wyłożenia pod numerem 3 dotyczącej ustalenia zmiany przebiegu cieku wodnego R13 przebiegającego kolizyjnie przez podwórka i między budynkami na działkach 347, 346, 345/2, 344/1, 344/2 jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 12 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w części przez burmistrza Ozimka uwagi zgłoszonej do trzeciego wyłożenia pod numerem 4 dotyczącej przedłużenia drogi 7KDW wzdłuż cieku wodnego R13 jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 13 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w części przez burmistrza uwagi zgłoszonej do 5 wyłożenia pod numerem 2 wnioskującej o przeznaczenie działki numer 1261/44 na działkę budowlaną oraz utwardzenie i oświetlenie ulicy Leśnej jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 14 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do 5 wyłożenia pod numerem 4 dotyczącej przeznaczenia działek 341/7, 341/8 i 341/9 pod zabudowę mieszkaniową jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 15 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do 5 wyłożenia pod numerem 8 dotyczącej wprowadzenia jako dodatkowego przeznaczenia dla działek numer 361/45, 363/44, 43/42 możliwości zamieszkania przez właścicieli i pracowników w zabudowie jednorodzinnej jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 16 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do 5 wyłożenia pod numerem 10 wnioskującej o przeznaczenie całej działki numer 628 pod zabudowę mieszkaniową jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 17 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do 5 wyłożenia pod numerem 12 wnioskującego o usunięcie z ustawień projektu planu wyprzekraczalnej linii zabudowy 6 metrów oraz zapisów paragrafu 11 ustęp 3 punkt 2 dotyczącego ogrożeń jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnienie uwagi zawartej w paragrafie 18 wyniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do 5 wyłożenia pod numerem 13 dotyczącej ustalenia drogi symbol 7KDD1/2 na działce 912/1, tak jak na działce 912/2 wzdłuż działki 989/1 do granicy z sołectwem Mnichus Jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 19 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do 5 wyłożenia pod numerem 14 dotyczącej wydzielenia drogi wewnętrznej z działki 335/2 wzdłuż granicy z działką 334/2 i 334/4 w celu dojazdu do wyłącznika końcowego linii napowietrznej 15 kW jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 20 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do 6 wyłożenia pod numerem 1 dotyczącej usunięcia w części tekstowej planu w paragrafie 4 ust. 2 punkt 7 zapisu o treści 7 proponowane linie podziału terenów na działki budowlane jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 21 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do 6 wyłożenia pod numerem 2 dotyczącej rzeki Białka jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 22 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do 6 wyłożenia pod numerem 3 kwestionującej zasadność ustalenia w paragrafie 35 części tekstowej. Dla wszystkich terenów w obszarze planu ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% jednogłośnie. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi zawartej w paragrafie 23 wniesionej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż Rada Miejska nie uwzględniła nieuwzględnionej w całości przez burmistrza uwagi zgłoszonej do 6 wyłożenia pod numerem 4 dotyczącej zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenowi 4U jednogłośnie. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 6 wraz z załącznikami i autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż uchwała nr 34/216/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3.2. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zawarty w druku nr 1. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż uchwała nr 34/217/17 w sprawie określenia kryteriów przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3.3. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli zawarty w druku nr 2A. Informuję, iż Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zawarty w druku nr 2. Natomiast Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wydała opinii do tego projektu uchwały. Proszę o wyjaśnienia czy objaśnienia projektu uchwały zawartego w druku nr 2. A pani Lewandowska, proszę bardzo.
Tak, zmiana projektu uchwały dotyczącej rekrutacji do przedszkoli polega na wykreśleniu kryterium, które budziło najwięcej wątpliwości na posiedzeniu komisji, a mianowicie kryterium, które przyznaje dodatkowe punkty kandydatom, którzy kandydatom zamieszkałym w miejscowości należącej do obwodu szkoły podstawowej zlokalizowanej w tej samej miejscowości, w której wybrane przedszkole ma siedzibę. W związku z Państwa uwagami, a także w związku z tym, że uchwała nie uzyskała poparcia wielu radnych, wielu się wstrzymało od głosu, wycofujemy to kryterium. To kryterium jest faktycznie dyskusyjne i jak gdyby może być krzywdzące, szczególnie dla rodziców, którzy pracują do godziny 16 i 16.30, a jak wiadomo w gminie Odzimek mamy tylko jedno przedszkole, które jest czynne do godziny 17. Dlatego nie chcemy po prostu zamykać tym rodzicom drogi do dostania się dzieci do tego właśnie przedszkola. I to jest właściwie taki główny za przyjęciem po prostu tej uchwały bez tego kryterium. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że to bardzo dobry krok jest. Wyrzucenie tego właśnie kryterium. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania bądź uwagi? Radny pan Zygmunt Olbryt.
W czasie wtorkowych obrad czterech komisji zastępca dyrektora pani Lewandowska wspominała o tym, że aktualnie wśród 330 dzieci, które są ulokowane w czterech przedszkolach w Łodzińcu, 96 dzieci jest spoza Łodzińca, czyli 29%. Ja nie wiem. Ja rozumiem, że uciekamy od trudnych testów. Tak jest najłatwiej, ogon pod siebie. Ale czy to oznacza, że hipotetycznie może powstać sytuacja, że te 96 dzieci będzie uczęszczało do przedszkoli w Łozinku, a niektórzy, którzy się nie załapią w Łozinku, będą wozić swoje dzieci do Strzedrzyka, Krasiejowa, no trochę bliżej jeszcze może do oddziału przedszkolnego, do Grodzca, bo do Dylak jest jeszcze trochę dalej. Proszę o wyjaśnienie.
Dziękuję bardzo. Pani zastępca dyrektora, proszę.
Tak jak mówiłam, w tym roku tych miejsc w przedszkolach w Ozimku nam się zwalnia stosunkowo dużo, bo jest ich 78. Myślę, że nie będzie aż takiego problemu. Poza tym trudno przewidzieć, jakie będą wyniki rekrutacji. Być może, że to zależy wszystko od tego, ile zabraknie tych miejsc, czy w ogóle zabraknie, w jakich przedszkolach, a na dodatek dla jakich dzieci. Bo na przykład może zabraknąć tych miejsc dla dzieci, które są w tej chwili w żłobku, a tam istnieje możliwość, że one mogą zostać rok dłużej. No fakt faktem, że tutaj znowu się blokuje miejsce w żłobku, a tam też są ograniczone miejsca, no ale jednak te dzieci mogą wtedy zostać w żłobku rok dłużej, bo tak przewidują przepisy do 4 lat. jeżeli na przykład zabraknie miejsc dla rodziców, którzy nie pracują, a tacy też składają wnioski, czy dla rodziców, który jeden pracuje, no to można na przykład wskazać jakiś oddział przedszkolny, gdzie zajęcia są od 8 do 14. Także no tyle tylko mogę powiedzieć, bo trudno naprawdę przewidzieć, jakie będą efekty rekrutacji. Możemy jedynie, mamy zamiar, planujemy się w tym roku bacznie przyjrzeć tej rekrutacji, poprosimy później o dane z przedszkoli i może ewentualnie, jeżeli będzie taka konieczność, to w przyszłym roku zaproponujemy jakieś inne, być może lepsze zmiany odnośnie kryteriów.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi bądź pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 2A? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, iż uchwała numer 34/218/17 w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli została przyjęta większością głosów, 13 głosów za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Punkt 3.4. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2017, zawarty w druku numer 3. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Czy ktoś z radnych ma jakieś zapytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 3? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż uchwała numer 34/219/17 w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2017, została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3.5. Projekt uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego, zawarty w druku numer 5. Informuję, iż Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej nie opiniowały powyższego projektu uchwały, wnioskując o pozostawienie do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji. Pan kierownik Kowalczyk w sprawie formalnej? To niech pan poczeka, skończę. Tak, panie radny, pan przecież tu siedział kiedyś i pan wie, jak to jest. Trzeba skończyć czytać i wtedy się... No jasne. Dziękuję bardzo. W takim razie jeszcze raz. Informuję, iż Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej nie opiniowały powyższego projektu uchwały, wnioskując o pozostawienie do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji. Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie przyjęła tego projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych bądź zaproszonych gości ma jakieś zapytania, uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Pan kierownik Zbigniew Kowalczyk, proszę.
Przepraszam za zamieszanie. Po prostu myślałem, że pan przewodniczący mnie nie zauważy i dlatego wstałem. Ale chcę po prostu państwu przekazać kilka informacji, ponieważ na komisjach były postawione pewne pytania. Jedno z pytań to jest taka, jaka jest kwota dzierżawy w tej chwili? Odpowiadam, że to jest kwota 463,50 zł plus VAT. Jaki jest metraż w tej chwili dzierżawionych tych pomieszczeń? Tak. To jest 103 metry kwadratowe w tej chwili. Natomiast cały budynek ma 182,3 metra kwadratowego. I jeszcze jedna rzecz, czy w umowie sprzedaży można zawrzeć klauzulę, że w razie rozwiązania LGD ten budynek będzie sprzedany gminie po kosztach uzyskania plus koszty ewentualnego remontu? Tak jak na komisjach mówiłem, jest taka możliwość, że taką klauzulę zawrzeć. Natomiast pozostałe pytania to już chyba do pani prezes.
Tak, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ktoś z państwa radnych na komisjach były głosy, by pani prezes Stowarzyszenia LGD przedstawiła nam argumenty, które przekonają nas do tego, że ten budynek właśnie w takiej formie własności jest potrzebny stowarzyszeniu. Pani prezes Stowarzyszenia LGD Anna Golec.
Proszę państwa, witam i chcę dziwić za wasza państwa postawa, no ale chciałabym po prostu państwa przekonać do tego, że my będziemy po prostu dobrym gospodarzem tego budynku.
Przepraszam bardzo, prosiłbym o włączenie mikrofonu.
Jednak, raz, dwa, słychać. Więc jak państwo wiecie, jesteśmy już od roku tutaj w tym budynku, dzierżawimy ten budynek, przeszliśmy z gminy Kolonowskie do państwa gminy, do Ozimka. Jesteśmy jednym ze stowarzyszeń, które działa na tym terenie i szkoda, że państwo nas nie traktujecie jak stowarzyszenia tutaj właśnie z waszej gminy, bo również robimy, nasza działalność opiera się na działalności stowarzyszenia, które obejmuje również gminę Ozimek. Co do pytań, bo tutaj nie wiem może konkretnie, bo tutaj pan Kowalczyk już powiedział o metrażu, powiedział, plus tutaj jeszcze dochodzi po prostu wszystkie opłaty za media, my sami pokrywamy po prostu tutaj ogrzewanie, wodę, kanalizację, wszystkie te koszty są po naszej stronie. Również podatek od budynku, który jest po prostu 670 zł na rok, również my pokrywamy, więc państwo również, nie wiem czy wszyscy państwo wiecie, ale jesteście mieszkańcami tej gminy Ozimek, jak ten budynek wyglądał przed rokiem. Teraz właśnie duży ukłon, podziękowanie za to, że została odnowiona elewacja, budynek naprawdę teraz wygląda bardzo korzystnie. To, co nas skłoniło do tego, do tej naszej decyzji, to jest to, że chcemy mieć zabezpieczenie do projektów, które składamy nie tylko tutaj właściwie jako w ramach tego lidera, ale składamy również do Euroregionu, robimy po prostu z FIO, różne projekty realizujemy. I jednym z właściwie zabezpieczeniem może być majątek. I majątkiem właśnie będzie budynek. Dlatego stąd ta nasza decyzja. Drugi nasz powód, który żeśmy się zdecydowali, to ta niepewność. No drodzy państwo, sami państwo wiecie, inwestować w coś, co nie jest nasze, to tak nie do końca. Państwo sami wiecie, że włożyliśmy tam już bardzo dużo, bo około 50 tysięcy nas już wyniósł remont, to co teraz po prostu tam już zostało włożone. Więc jest to dużo, a teraz mamy już na tą drugą połowę przedwstępną umowę tutaj z państwa gminą na realizację projektu tutaj w ramach Euroregionu, gdzie będzie po prostu tworzona informacja turystyczna, które wiem, że w waszej gminie nie ma tej informacji, jest po prostu punkt informacji turystycznej tutaj w gminie, ale on po prostu to nie jest informacja turystyczna. My po prostu docelowo chcemy stworzyć i taką prawdziwą informację, która będzie czynna i w sobotę i w niedzielę, dlatego stąd też to, że przy siedzibie będzie to po prostu dla nas też wygodniej zabezpieczenie jak gdyby pracownika do tej informacji. Ponadto jest w planie, żebyśmy po prostu zrobili też centrum produktu lokalnego, którego naprawdę brak jest, żeby wypromować te nasze produkty lokalne. To są takie działania, które chcemy właśnie w tej drugiej połowie uruchomić. Tam również jest koszt przewidzianego remontu około 40 tysięcy zł, więc to również są koszty, które włożymy. No, trwałość projektu, jak państwo wiecie, jest 5 lat, więc więc również do tych 5 lat na pewno musimy ten majątek mieć. Wiem, że było pytanie, co po 2020 roku. Drodzy Państwo, my już mamy umowę podpisaną z Urzędem Marszałkowskim do 2023 roku na realizację strategii. Więc to nie jest tak, że my mamy do 2020 roku. To jest program PROW do 2020 roku. A my już mamy po prostu podpisaną umowę do 2023 roku, a jestem po prostu przedstawicielem wszystkich lokalnych grup działania na całą Opolszczyznę do pracy w takiej komisji lidera przy ministerstwie i byłam po prostu na spotkaniu ostatnim i już po prostu są przymiarki, rozmowy na temat po prostu dalszego programowania i jako lider, po prostu jako ten program lider jest bardzo wysoko oceniany i bardzo pozytywnie odbierane od społeczności i naprawdę dużo dobrego wydarzyło się dzięki właśnie temu programowi. I drodzy Państwo, ja myślę, że Państwo powinniście też być dumni z tego, że ta siedziba tej lokalnej grupy działania, która działa na te 7 gmin, jest właśnie u Państwa, w Waszej gminie Ozimek, bo to nie tylko jako lokalna grupa działania tutaj promujemy, tylko Państwa promujemy jako gminę Ozimek, jako miasto Ozimek. Do Państwa tutaj przyjeżdża bardzo dużo, wiele osób, bo nas odwiedza, ale przy okazji po prostu tutaj w Ozimku zostaje, u Was robią zakupy, u Was po prostu przebywają, więc drodzy Państwo, ja myślę, że to są same pozytywne rzeczy, że my jesteśmy po prostu tutaj u Państwa gościnnie, na razie gościnnie, ale naprawdę będziemy się starać jako mieszkańcy po prostu tego terenu również z Państwem bardzo dobrze współpracować, bo współpraca do tego czasu naprawdę nam się bardzo dobrze układa i naprawdę bardzo by mi zależało na tym, żeby była dalej taka współpraca. Nie wiem, co jeszcze na te pytania, może Państwo pytają.
Tak, dziękuję bardzo.
A, i tutaj non-profit było. No wiadomo, póki będzie po prostu umowa z Urzędem Marszałkowskim, czy po prostu na realizację projektów, wszystko robimy bezpłatnie. Więc tutaj naprawdę żadnego zagrożenia w tym kierunku nie ma.
Dziękuję bardzo. Padły argumenty, które być może do niektórych z Państwa trafią. Argument o tym, że stowarzyszenie potrzebuje zabezpieczenia majątkowego jako zabezpieczenia do grantów, że stowarzyszenie chce inwestować i ten budynek remontować i o powstaniu informacji turystycznej. No jest to do przemyślenia, wszystko mi się te argumenty wydają akurat racjonalne. Jako pierwszy zgłosił się pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Staś.
Szanowni Państwo, tutaj ten argument o utworzeniu jakiegoś punktu informacji turystycznej jest tutaj bardzo istotnym argumentem. Gmina ma wiele tutaj obiektów. Jak wiecie, ja tam nie krępuję się skrytykować inicjatyw burmistrza, jeżeli są niekorzystne. Uważam, że ta inicjatywa burmistrza, który pochylił się nad tym i pozytywnie odniósł się do wniosku lokalnej grupy działania, czego efektem jest projekt tej uchwały przez niego przedstawiony. Myślę, że tutaj należy bezwzględnie poprzeć. Tak jak mówię, mamy sporo różnych obiektów. Niewykluczone, że po reformie oświaty będą wolne obiekty, wolne pomieszczenia w szkołach, które też trzeba będzie zagospodarować. Jest to budynek samodzielny, który poprzednio faktycznie stał pusty, w tej chwili jest wykorzystywany i uważam, że powinniśmy tutaj wyrazić zgodę z tą klauzulą, o której tu pan Kowalczyk mówi, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku likwidacji czy rozwiązania lokalnej grupy działania, to gmina będzie miała prawo, nie wiem czy to dobrze nazywam, pierwokupu po cenie, która tutaj, no, po cenie, po której to stowarzyszenie nabyło, plus ewentualne tutaj nakłady na polepszenie tego budynku. Także uważam, że tu należy zagłosować za uchwałą. Ja przynajmniej zagłosuję za tą uchwałą. Także inicjatywa LGD wsparta tutaj przez burmistrza jest jak najbardziej cenna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radna pani Aldona Koczur.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przede wszystkim ja byłam przeciwna i pani wypowiedź mnie nie przekonała całkowicie. Tutaj przewodniczący komisji rewizyjnej przychyla się, bo wysłuchał. Dla mnie, proszę państwa, nie mamy właśnie, gmina nie ma majątku i nie ma dużo obiektów, żeby zagospodarowywać i przyszłości kiedyś zaproponować, czy stowarzyszeniom, czy może zmianą w innych organizacji, bo nie mamy jeszcze, nie wiemy, co, ile tam w szkole wygospodarują klas i jak będzie po reformie gospodarki. Po drugie, proszę Państwa, jeżeli Pani mówi, że Pani ma 103 metry zagospodarowane, a zostało tam 80 i Pani poniosła nakłady w wysokości 50 tysięcy, no to proszę rozmawiać z burmistrzem, że za poniesione nakłady obniżyć albo czynsz, albo on już jest obniżony w umowie, bo nie wie. Bo jeżeli się ponosi jakieś nakłady, to ten czynsz może być mniejszy. No wiadomo, za media trzeba płacić i to... Po drugie, proszę Państwa, my niedawno włożyliśmy, czyli 14 tysięcy na elewację, na ten budynek. A koszt sprzedaży jest 87 tysięcy, wychodzi poniżej 500 zł za metr. To tam się gdzie tak tanio jest? No wychodzi poniżej 500 zł za metr. Wydaje mi się, że właśnie gmina nie powinna się pozbywać takiego majątku. Raz, że on jest przy szkole, w dobrym lokalizacji. Mówią stowarzyszenia, że nie chcą mieć swojej siedziby gdzieś w Antoniowie w szkole, bo za daleko. Co by mogły? Ja nie mówię akurat o naszym stowarzyszeniu pana Jurosa, bo to rzeczywiście za małe nawet na biura, ale jest mnóstwo innych, co chcieli mieć biura. Także ja będę przeciwna.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, od razu tak ad vocem może do głosu Pani Radnej, to powiem, jeśli mówi Pani o stowarzyszeniach, to to jest właśnie stowarzyszenie. Jest to również stowarzyszenie nasze, bo u nas w naszej gminie również działa, tak jak działa również jeszcze w 6 innych gminach, więc nie powinniśmy traktować ich inaczej, natomiast kompetencje mają trochę szersze niż wszystkie stowarzyszenia, ponieważ dzięki temu stowarzyszeniu inne stowarzyszenia mogą pozyskiwać środki. Tutaj kilka stowarzyszeń z naszej gminy z tej możliwości korzystało, więc to trzeba mieć również na uwadze. Wydaje mi się, że przy zapisie, który można zrobić w umowie, że gmina będzie mogła ten budynek odkupić, to można by było w razie rozwiązania się stowarzyszenia, to można by było potraktować to stowarzyszenie tak jak inne stowarzyszenia i ten budynek im sprzedać. Takie jest moje zdanie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Radny pan Joachim Wisbach.
Akurat nie przekonuje mnie, panie przewodniczący, co pan mówi, że nasze stowarzyszenia korzystają, będą bardziej korzystały, jeżeli ten budynek zostanie sprzedany. Przecież do tej pory korzystają te stowarzyszenia tak samo jak korzystały, skoro to jak stowarzyszenie miało swoją siedzibę gdzieś tam w Sporoku chyba bodajże. I normalnie nasze stowarzyszenia tak samo z tego składały projekty i to korzystały. Co stoi na przeszkodzie, żeby dalej korzystały? Przy dzierżawieniu tego, to bym chciał usłyszeć, przy dzierżawie tego budynku tak jak dotychczas. Co się zmieni?
Ja nie mówiłem czegoś takiego, ja tylko mówiłem, że to stowarzyszenie pomaga innym stowarzyszeniom, ale jest stowarzyszeniem i tak je trzeba traktować. Pan radny Andrzej Staś.
Padają te argumenty o tym, że inne stowarzyszenia by też były chciały, nie mają siedzib. Czy jakiekolwiek inne stowarzyszenie, panie burmistrzu, zwróciło się tu z wnioskiem o udostępnienie pomieszczeń w tym budynku? Czy jakiekolwiek stowarzyszenie w ogóle też wystąpiło z inicjatywą zakupu tego obiektu? Czy też tylko lokalna grupa działania jest jedynym stowarzyszeniem, które z taką inicjatywą tutaj wystąpiło? Bo jeżeli jest jedynym stowarzyszeniem, no to widocznie inne nie są tym zainteresowane. Dziękuję.
Dziękuję. Panie burmistrzu, pan odpowie?
To znaczy, ja powiem tak, nie przypominam sobie, aby jakieś stowarzyszenia, no oprócz tego pisma, które tam było na komisjach czytane, że wszystkie stowarzyszenia się podpisały pod tym pismem, że szukają ten konkretny obiekt, to tylko była policja zainteresowana, tak jak powiedziałem, ale policja po prostu chciała, żeby im wszystko wyremontować i oddać. No. I stąd wzięła się inicjatywa przekazania, znaczy użytkowanie tego budynku lokalnej grupie działania Kraina Dinozaurów. I teraz sprzedaży, tak.
Dziękuję bardzo. Radny pan Zygmunt Olbryt.
Między innymi ja na połączonym posiedzeniu wszystkich czterech komisji, czyli nieformalnej sesji, jak gdyby Miejskiej Rady, pytałem o to pismo z 5 maja 2015 roku, w którym te inne stowarzyszenia funkcjonujące w obrębie miasta Ozimka i jeszcze wsi Antoniów przypominają o swoim istnieniu i o swoich potrzebach. Oczywiście nie jest to sformalizowany wniosek i tak został potraktowany przez pana burmistrza. Ja tylko mam pytanie takie. Mówiłem również o uchwale z września 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi, w którym współpraca gminy będzie między innymi polegać w formie nieodpłatnego udostępniania w miarę możliwości pomieszczeń, sprzętu. Dobrze, że pani prezes w końcowej części wspomniała, rzeczywiście, gmina Ozimek, w której aktualnie stowarzyszenie ma siedzibę, jest jedną z gmin. Chrząstowice, Dobrodzień. Czemu Kolonowskiemu nie podobało się, nie pasowało i pozbawili was prawa bytu funkcjonowania? Ja rozumiem, że również przez każdego tutaj, ale nie dokończyłem jeszcze, Kolonowski, Ozimek, Turawa, Zębowice, Zawadzki. Każda jedna z tych gmin dysponuje określonym majątkiem, którym mogłaby wspomóc od strony technicznej, tej materialnej, funkcjonowanie stowarzyszenia. Pożegnała was gmina Kolonowskie. Dobrze, że znalazło się. Oczywiście poprzez wystąpienia poszczególnych radnych przemawiają również interesy stowarzyszeń bądź ugrupowań, które korzystają dzięki waszemu stowarzyszeniu z form wspomagania w tej działalności. Czy to Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa, czy Stowarzyszenie Miłośników Grodźca, Nasz Grodziec. Z ustawy o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 89. Majątek stowarzyszenia, rozdział 4. Majątek stowarzyszenia, artykuł 33. Powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Punkt 2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Padały pytania odnośnie funkcjonowania dalszego. I po 20 roku, może po 23. Czy ktokolwiek z nas się odezwał, że gmina Ozimek będzie tak nielojalna i wypowie za 2 lata, za 5 lat w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów umowę dzierżawy? Rozumiem, że to nie my wypowiadamy, bo od tego jest władza wykonawcza, czyli burmistrz, potrzebujący naszej akceptacji do określonych działań. Jeżeli padają wszystkie te argumenty, to jest pytanie tak. Ja rozumiem, stowarzyszenie się chce uwłaszczyć na majątku gminy Ozimek. Jest to być możliwe potrzebne. Nie wiem, czy tytuł prawny, jakim jest umowa dzierżawy, nie jest wystarczający. Nie wiem. To nie jest pytanie do mnie, ja nie jestem prawnikiem. Już wcześniej kiedyś tam o tym mówiłem. Potrzebujemy wiele rzeczy i później tak jak w przeszłości. Sprzedaliśmy jeden majątek, później żeśmy go odkupywali, teraz też sprzedamy. No przecież co to jest 14 tysięcy, przepraszam, w tamtym roku we wrześniu władowane w wykonanie elewacji wewnętrznej, skoro 50 tysięcy już stowarzyszenie władowało w remont, w adaptację wewnętrznych pomieszczeń. To oznacza, że praktycznie mówiąc to już trzykrotnie czy czterokrotnie przekracza, czy może inaczej, 50 tysięcy to jest 2/3 wyceny majątku aktualnego obiektu. Czyli de facto, jak odejmiemy jeszcze te nasze 14 tysięcy, to właściwie to tam my mamy śladową ilość. Nic z tego nie mamy. Za wyjątkiem satysfakcji, że stowarzyszenie będzie miało własną siedzibę. Ja chcę tylko powiedzieć, że żyje się nie tylko z satysfakcji i zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina jest w pierwszym rzędzie zobligowana do spełnienia określonych potrzeb swoich mieszkańców, które również w formie dzierżawy dla stowarzyszenia realizuje te cele, Natomiast wcale to nie oznacza, że musi się wyzbywać swojej własności. I dlatego, tak jak radna Koczur, będę głosował przeciw.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny pan Maksymilian Sklosz.
Przewodniczący, szanowni radni, ja w pełni popieram zdanie radnego Olbryta, bo pani przewodnicząca powiedziała tam przed chwileczką, że jak to dobrze się pracuje w gminie Oźmek. Ja pamiętam, bo dosyć długo zasiadam, że jak byli w gminie Kolnowskiej, a konkretnie z pół roku, to ta pani nie chciała słyszeć o gminie Oźmek, o przejściu tutaj, tylko po prostu zostali zmuszeni, a inna gmina żadna im nic innego nie zaproponowała. Taka jest prawda. Taka jest prawda. I po prostu sprzedaż tego za takie pieniążki, to jest... Ja rozumiem pana przewodniczącego, a jeszcze mam jedno pytanie, czy pieniążki też są majątkiem? Bo tam pan wspomniał, że żeby tam coś, to trzeba majątek...
Ja tylko straszałem wypowiedź pani prezes. Także to nie jest do mnie pytanie, bo ja się na tym nie znam. Myślę, że są majątkiem, bo jak się ma, to coś się ma.
Są majątki i to idzie zostawić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny pan Marceli Biskup.
Takie krótkie zdanie, taka refleksja, bo jak pamiętacie państwo, w poprzedniej kadencji jeszcze w tej była dyskusja, dużo dyskutowaliśmy na temat tej strażnicy nieszczęsnej. Została sprzedana i co się tam dzieje? Hula wiatr w tej strażnicy i też był jeden z projektów, miał być punkt informacji turystycznej. Z tego punktu wiadomo nic nie zostało i nic się nie dzieje, a jest tutaj propozycja, że ten punkt powstanie tutaj w Oźmku przy lokalnej grupie działania. Jestem za i popieram tę inicjatywę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani prezes Anna Golec, proszę. Czy pani ma włączony mikrofon, przepraszam?
Budynek szkoły podstawowej, w której obecnie znajduje się punkt przedszkolny. I ze względu na to, że po prostu były plany utworzenia nowego przedszkola, myśmy musieli jak gdyby opuścić. Wiadomo, że przedszkole jest ważniejsze niż ten. Poza tym te pomieszczenia, które żeśmy dzierżawili, były po prostu metrażowo bardzo małe, a my po prostu musimy się jak gdyby rozrastać, jesteśmy już trochę więcej nas i pracuje i po prostu nasze potrzeby są większe. Ale chciałam tu również dopowiedzieć, że wszystkie stowarzyszenia mają u nas bezpłatne korzystanie z sali. U nas mamy salę i wszystkie stowarzyszenia, które są u nas właściwie członkami, ale również, którzy z nami współpracują, mają po prostu możliwość korzystania z naszej sali. Więc również będziemy tworzyć opiekę prawną i księgową dla wszystkich stowarzyszeń, więc również też będzie się to znajdować u nas w siedzibie. Drodzy Państwo, wszystkim będzie lepiej w Oźmku dojechać, bo Państwo jesteście w środku naszej lokalnej grupy działania i wszystkie inne pozostałe gminy prościej jest dojechać do Oźmka niż na przykład tam do Spuroka, gdzie jest to jednak troszeczkę kraniec naszego obszaru. Stąd też tak, to nie jest tak, że my tylko jesteśmy dla swojego naszego stowarzyszenia. My jak najbardziej wychodzimy do współpracy i do tej. A budynek, Państwo widzieliście i przez 2 lata nikt się tym nie interesował. Stał pusty, było tam ogrzewane, więc ponosiliście koszty ogrzewania, energii elektrycznej, bo były tam zamontowane liczniki, więc Państwo, że się to ponosili i przez 2 lata nie mieliście pomysłu na ten budynek i ten budynek po prostu stał pusty. My po prostu żeśmy się zdecydowali, bo jest to po prostu dobry obiekt, jest to po prostu w środku naszego obszaru.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć, czy też możemy przejść do głosowania? Głosowania, tak? W takim razie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, iż uchwała nr 34, łamane przez 220, łamane przez 17 w sprawie zbycia mienia gminnego została przyjęta większością głosów, 8 głosów za, 4 osoby przeciw, 2 osoby wstrzymujące się. Punkt 3.6.
Bardzo Państwu dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Prezes Anna Goles, proszę.
Ja bardzo Państwu dziękuję i dla tych, którzy są na razie nieprzychylni nam, to zapraszamy serdecznie do współpracy i do odwiedzenia naszego tutaj właśnie stowarzyszenia. I bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję. Ja myślę, Pani Prezes, że to jednak nie ma osób nieprzychylnych Wam, tylko były osoby, które miały inne zdanie w tej właśnie kwestii. To nie wynika z nieprzychylności. Z nieprzychylności wobec stowarzyszenia, ani trochę. To chodziło o gminne mienie, o nic więcej. Tak, dziękuję. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 3.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawarty w druku nr 7. Proszę o objaśnienie projektu uchwały. Pani skarbnik nie ma. Kto w takim razie? Pani sekretarz, proszę.
Szanowni Państwo, w uzasadnieniu tam Pani Misiek napisała, że zmiana wieloletniej prognozy finansowej, którą Państwo przyjęli na sesji grudniowej, spowodowana jest dopisaniem nowego przedsięwzięcia i uaktualnieniem wydatków, które wyszły już ze sprawozdań, wydatków poniesionych w 2016 roku. Pod uchwałą jest załączone moje pismo i to tym przedsięwzięciem jest projekt pod nazwą e-Ozimek, rozwój cyfrowych usług publicznych. W tej chwili Zarząd Województwa ogłosił nabór wniosków w ramach działania 10.3 e-usługi i po dłuższych naradach tutaj z pracownikami, z panem burmistrzem i z różnymi tematami, które w trakcie pracy wynikało, między innymi tutaj też i były z akces radnych, żeby może wprowadzić e-sesję, e-radę. Bardzo gmina Ozimek by chciała przystąpić do właśnie takiego projektu, chciałaby być beneficjentem, a jedynym wymogiem formalnym, żeby złożyć i nie odpaść już na ocenie formalnej, jest zabezpieczenie środków w ramach wieloletniej prognozy finansowej. Wstępnie określiliśmy wartość projektu na 560 tysięcy, wkład własny by był 84 tysiące. Okres realizacji 2017-2018 rok. Głównym celem by było zwiększenie dostępności jakości usług elektronicznych umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez internet. Tutaj dopowiem, że taka możliwość jest. W tej chwili mamy punkt potwierdzania profili zaufanych, mamy własną skrzynkę ePUAP. Natomiast te wnioski, które wpływają tak do końca, one nie są wnioskami, które wynikają z ustawy. One są honorowane, ale powinien to być formularz aktywny, który automatu zaciąga dane mieszkańca po wpisaniu i na przykład tak jak w przypadku odpadów teraz mamy, wprowadzona jest e-deklaracja, to te dane od razu są zaciągane do systemu podatkowego. W ramach tego projektu chcielibyśmy stworzyć 50 właśnie takich aktywnych formularzy usług, przeprowadzić szkolenia w zakresie wiedzy, kampanię promocyjną i takie moduły, które byśmy chcieli zakupić, to jest moduł e-obywatel, w którym można by było mieścić w sobie portal SMS, portal rozliczeń, formularze ePUAP, portal informacyjny, moduł e-konsultacje i moduł e-rada. To jest taki wstępny zarys projektu. Oprócz tego zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, w tym 10 komputerów, oprogramowanie do tych formularzy oraz tablety dla radnych. To jest moje zdanie. W mojej ocenie jest to jedyna możliwość pozyskania środków właśnie na te usługi. Jak wiemy, wszystko idzie w kierunku, żeby urzędy były scyfryzowane i pewnie lada dzień przyjdzie to oblik z góry, żeby wprowadzić te koleżanki z referatu spraw obywatelskich już przyjmują i dowody elektronicznie i po ostatnim szkoleniu też mówią, że musimy jak najwięcej e-usług w zakresie spraw obywatelskich. Wkład własny 84 tysiące przy 470 tysięcy dofinansowania. Tutaj referat finansowy mówi, że relacje na chwilę obecną wychodzą na tak. Więc myślę, że ten projekt aplikowanie o te środki warte jest podjęcia uchwały i akceptacji Rady Miejskiej w tym temacie.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Staś, proszę.
Ja mam tylko jedno pytanie, w związku z tym, że nie mamy tu porównania, bo dostaliśmy to dzisiaj, czyli jedynym zadaniem, które zostało włożone, z tego, co tam były te korek, to jest to zadanie, o którym Pani przed chwileczką mówiła. Innych zmian tutaj, jeżeli chodzi o takowe zadania, tu nie ma żadnych.
Odnośnie przedsięwzięć nie, tylko to zadanie EOZIMEK zostało jako nowe zadanie, pozostałe te uchwalone w grudniu, to co mówiłam na początku, ze sprawozdań uaktualniono tylko kwotę wydatków za 2016 rok. Nic.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż uchwała nr 34/221/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Ogłaszam 9 minut przerwy do godziny 16:30.
Zbierany jest.
Wznawiam obrady Rady Miejskiej. Informuję, że sesję opuścił radny Marek Elis. Będziemy od teraz głosować w 13 osób. Witam przybyłe na sesję panią dyrektor Domu Kultury Justynę Weiss-Fiałkowską oraz panią dyrektor biblioteki Jolantę Rogowską. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Pani dyrektor wie, że ja lepiej pamiętam pani nazwisko panieńskie i mogę się pomylić. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Ocena działalności Domu Kultury oraz funkcjonowanie bibliotek. Informuję, iż komisja rewizyjna zapoznała się z materiałami dotyczącymi tego tematu. Komisje budżetowo-gospodarcza, oświaty, kultury, sportu i polityki społecznej oraz ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej odbyły w tej sprawie komisję wyjazdową oraz wypracowały wspólne stanowisko. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej panią Marzenę Wolicką-Mazurkiewicz o odczytanie stanowiska.
Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Ocena działalności Domu Kultury oraz funkcjonowanie bibliotek. Komisje wypracowały stanowisko w następujących wnioskach. Działalność Domu Kultury w 2016 roku odbywała się na bardzo wysokim poziomie. Świadczą o tym organizowane liczne koncerty, spektakle, wystawy, wernisaże, warsztaty, plenery, festiwale, konkursy, działalność opolskiego kina objazdowego. Edukacja kulturalna i artystyczna prowadzona przez Oziębski Dom Kultury stworzyła wielość i różnorodność form kulturalnych i artystycznych, skupiających zróżnicowanych wiekowo uczestników. W 2016 roku w Domu Kultury działało 31 grup w ramach 14 sekcji, a w zajęciach wzięło udział 627 uczestników. Liczne osiągnięcia zespołów działających w Domu Kultury świadczą o wysokim poziomie artystycznym placówki, również wysokim poziomie kadry, profesjonalizmie instruktorów i wychowawców. Placówka stale i aktywnie poszukuje swoich odbiorców, jest otwarta na nowe projekty wyzwania. Wiele wydarzeń realizowanych jest przy współpracy z oświatowymi i kulturalnymi placówkami, stowarzyszeniami, lokalnymi grupami, instytucjami. Komisje wysoko oceniają funkcjonowanie Domu Kultury w Ozimku. To ważne centrum animowania społeczności lokalnej, instytucja realizująca nie tylko wydarzenia cykliczne i sprawdzone, ale również projekty alternatywne, będące autorskimi inicjatywami wykorzystującymi różne formy ekspresji. Należy wysoko ocenić zaangażowanie i kreatywność pani dyrektor Justyny Weiss-Fiałkowskiej, dbającej o szczególny poziom artystyczny placówki. Jednocześnie radni wnioskują potrzeby dofinansowania działalności Domu Kultury. Na jego funkcjonowanie w roku 2017 przyznano 1 130 000 zł, o 35 tysięcy mniej niż w roku 2016. Bez zwiększenia dotacji nie będzie możliwa realizacja wszystkich zadań statutowych. Brakuje środków, około 104 tysięcy, na działalność merytoryczną placówki, utrzymanie lokalu, infrastruktury teleinformatycznej oraz na doskonalenie i nagrody dla kadry. W 2017 roku planowany jest drugi etap remontu Domu Kultury. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna to instytucja, która od lat utrzymuje wysoki poziom kulturalny i artystyczny, a tym samym tworzy pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym. W ramach jej działalności odbywały się spotkania autorskie, dyskusyjne, lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy czytelnicze i recytatorskie, zajęcia głosnego czytania dla dzieci, prelekcje promujące kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, kursy komputerowe dla seniorów, zajęcia biblioteczne oraz warsztaty plastyczne i integracyjne. Podejmowane działania umożliwiały odbiorcom rozwijanie zainteresowań, akcentowały potrzebę kultury słowa i rozbudzały czytelnicze zamiłowania. Biblioteka promowała swoje działania oraz współpracowała z innymi placówkami bibliotecznymi i instytucjami w ramach działalności kulturalnej i edukacyjnej. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku to prawdziwe centrum kultury, odpowiadające na potrzeby środowiska, przyczyniające się jednocześnie do popularyzacji czytelnictwa, zapewniające dostęp do informacji, otwarte na zmieniające się wymagania i zainteresowania czytelników w każdym przedziale wiekowym. Na działalność w 2017 roku przyznano Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku 400 tysięcy złotych. O 40 tysięcy mniej niż w roku 2016. Jest to kwota niewystarczająca na realizację wszystkich zadań statutowych. Brakuje środków na rozwój bibliotecznych zbiorów, działalność kulturalno-artystyczną, w tym organizację konkursów, wystaw, spotkań autorskich, utrzymanie lokali bibliotecznych, infrastruktury teleinformatycznej oraz doskonalenie kadry. W filiach biblioteki Krasiejów, Grodziec, Szczedrzych istnieje potrzeba wykonania prac remontowych. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, Komisja Budżetowo-Gospodarcza oraz Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej wysoko oceniają funkcjonowanie Miejskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku oraz wyróżniające zaangażowanie pani kierownik Jolanty Rogowskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego stanowiska? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wspólnego stanowiska komisji jako stanowiska rady wraz z zawartymi w nim wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że stanowisko komisji zostało przyjęte jako stanowisko rady jednogłośnie. Punkt 5. Przyjęcie protokołu z kontroli wydatkowania środków na budowę i remonty dróg gminnych. Proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej pana Andrzeja Stasia o przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli.
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku z kontroli wydatkowania środków na remonty dróg w gminie Ozimek w latach 2015 i 2016. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ozimku w składzie Andrzej Staś, Zygmunt Olbern, Marek Elis, Leszek Jaremko prowadził od 2 stycznia 2017 roku do 21 lutego 2017 roku na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską Planu Pracy oraz upoważnienie nr 1 przez 2017 do przeprowadzenia kontroli przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku. Kontrolę wydatkowania środków na remonty dróg w gminie Ozimek w latach 2015-2016. Komisja zapoznała się z dokumentacją związaną z remontami i budową dróg gminnych w kontrolowanym okresie. Na posiedzeniu komisji w dniu 16 stycznia 2017 roku wyjaśnień udzielili zastępca burmistrza Ozimka, kierownik referatu rozwoju gospodarczego gminy i ochrony środowiska oraz podinspektor do spraw drogownictwa. Gmina Ozimek w roku 2015 wykonała 6 remontów dróg na załączną kwotę brutto 714 693 zł i 67 groszy. W trybie przetargowym wyłoniono wykonawcę jednego remontu za kwotę 416 637 zł 50 groszy. Wykonawcę pozostałych 5 remontów za kwotę 298 056 zł wyłoniono w trybie bezprzetargowym. W roku 2016 gmina Ozimek przeprowadziła 7 remontów dróg gminnych za łączną kwotę brutto 355 028 zł. We wszystkich przypadkach wykonawcy wyłoniono w trybie bezprzetargowym. Pełny wykaz remontów dróg w latach 2015-2016 jest przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. Tryb bezprzetargowy to w przypadku remontu, której wartość nie przekroczyła równowartości 30 tysięcy euro netto, a tym samym zadanie nie podlegało artykułowi 4 punkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. W tej sytuacji wykonawcy byli wybrani zgodnie z procedurą zawartą w zarządzeniu burmistrza Ozimka nr BO 0050182 przez 2015 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, której wartość nie przekraczała złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro. Zdanie Komisji Rewizyjnej zasadnym było, mimo możliwości zastosowania trybu bezprzetargowego, ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu dróg. Taka procedura mogłaby spowodować uzyskanie korzystniejszych cen. Jak wyjaśniono, punkt 3 załącznika nr 1, nie zastosowano takiej procedury, ponieważ w latach 2015-2016 sytuacja budżetu gminy była niestabilna i nie było możliwe zgromadzenie środków umożliwiających przeprowadzenie jednego przetargu na wykonanie wszystkich remontów dróg gminnych w danym roku. W czasie kontroli dokumentów komisja stwierdziła, że nie na wszystkich dokumentach, które wpłynęły do urzędu, dają się pieczątki za tą wpływu. Zdaniem komisji budzi to wątpliwości, kiedy takie dokumenty rzeczywiście do urzędu wpłynęły. W związku z powyższym komisja rewizyjna wnosiła planowanie remontów dróg gminnych w sposób umożliwiający zastosowanie procedury przetargowej i drugi spowodowanie, że wszyscy wszystkie dokumenty wpływające do urzędu zostały opatrzone pieczęcią z daty wpływu do urzędu i wyrejestrowane ewidencji korespondencji wpływającej. Na ten protokół zakończono. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego protokołu? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wraz z zawartym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu z sesji z 30 stycznia 2017 roku? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu numer 33/17 z sesji Rady Miejskiej w Ozimku odbytej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 30 stycznia 2017 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do spraw różnych i organizacyjnych. 31 stycznia bieżącego roku do Rady Miejskiej wpłynęło pismo pani Urszuli Much dotyczące stawek za wywóz odpadów. O odczytanie pisma proszę panią wiceprzewodniczącą Aldonę Guść.
Zawiadomienie z dnia 3 stycznia 2017 roku, które otrzymałam, wynika, że za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2017 roku będzie trzeba płacić 14 zł od osoby. Tak ustaliła Rada Miejska 26 października 2016 roku. Niech ta Rada Miejska przynajmniej dla rencistów ustali mniejszą stawkę, bo mnie nie stać na wykupienie lekarstw, a ja będę płacić tylko wtedy, kiedy będę oddawać pełną tonę zbiornik, a to będzie raz na 3 miesiące. Niech Rada Miejska się poinformuje, ile płacą mieszkańcy w sąsiednich gminach, w Turawie na przykład 9 zł na osobę, w Lublińcu 7 na osobę. To jest wielka różnica. Dotychczas płaciłam za śmieci, sortowałam za 3 miesiące z góry.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. W dniu dzisiejszym do wiadomości Rady wpłynęła odpowiedź burmistrza na odczytane pismo. O przeczytanie tej odpowiedzi również proszę panią wiceprzewodniczącą.
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie odmowy miesięcznej płatności opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2017 roku informuję, że uchwała z dnia 26 października 2016 roku Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty nie przewiduje niższej stawki dla emerytów i rencistów. Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach nie dopuszcza możliwości odbioru i wnoszenia opłaty raz na kwartał. W związku z tym nie ma podstaw prawnych, by wyżej wymienioną opłatę właściciel nieruchomości wnosił w innych terminach i w wysokości niższej niż wynika to z przywołanej wyżej uchwały. Ponadto pragnę panią poinformować, że gmina Ozimek wyłoniła w drodze przetargu firmę usługową wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach oraz zawarła z nią umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całej gminy. W myśl zapisów tej umowy firma wykonująca usługę jest zobowiązana odebrać wszystkie odpady zgodnie z miesięcznym harmonogramem odbioru odpadów, Natomiast gmina jest zobowiązana zapłacić za wykonaną usługę w okresach miesięcznych. Stąd ze względów ekonomicznych gmina Ozimek jest zobligowana w okresach miesięcznych gromadzić środki finansowe, by uregulować płatności za wykonaną usługę. Odnosząc się do stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminach ościennych, informuję, że każda gmina ustala stawki według stawki wyżej wymienionej opłaty na bazie swoich własnych indywidualnych warunków realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie. Brane są pod uwagę przede wszystkim ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy, ilość osób zamieszkałych na poszczególnych nieruchomościach oraz koszt odbioru odpadów. Wartość usługi, jaka gmina musi zapłacić firmie za wykonane usługi wyłonionej w drodze przetargu. Wszystkie te elementy są różne w każdej gminie, stąd stawki wyżej wymienionej opłaty w każdej gminie są zróżnicowane. Z poważaniem, burmistrz Ozimka Jan Labus.
Dziękuję bardzo. I musimy, proszę Państwa, wypracować odpowiedź dla pani Moch. Mogę zaproponować Państwu, że mogą, jeśli Państwo chcą, mogą mnie Państwo upoważnić do udzielenia odpowiedzi. W której na przykład możemy przytoczyć argumenty podawane przez Pana Burmistrza w piśmie. Myślę jednak, że że powinniśmy również podać informację o tym, że Rada Miejska jednak zaproponowane stawki obniżyła o dosyć dużą kwotę. Czy tego typu informacje mogę Pani Moch podać i w takiej treści pismo, czy mogę wystosować, czy Państwo się zgadzają na to? Kto z radnych się zgadza, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. W takim razie myślę, że w tej treści pismo wystosujemy do Pani. Tak, ja nie podawałem żadnej cyfry. Do wiadomości Rady Miejskiej wpływa korespondencja prowadzona pomiędzy Panią Anną Szumatycz a Burmistrzem Ozimka dotycząca przejścia dla pieszych przy ulicy Częstochowskiej 19 oraz obniżenia podatku od nieruchomości dla tej posesji. Przeradni życzą sobie, aby odczytać, czy też pozostawić do wglądu w referacie spraw obywatelskich. Do wglądu Państwo chcą. Dziękuję. 12 października 2016 roku radny Rady Powiatu Opolskiego Jan Karpa zwrócił się z prośbą o przesłanie do Sejmiku Województwa Opolskiego odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2016 roku numer DRW.rzymskie2.7324.16.47.2016 w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa zajętych wodami rzeki Białka w miejscowości Grodziec i Mnichów z gminy Ozimek. Podczas sesji 24 października Rada podjęła decyzję, aby przesłać pismo radnego Karpy do Sejmiku Województwa Opolskiego, co też uczyniłem. 1 lutego bieżącego roku wpłynęło pismo przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego do pana Jana Karpy, radnego powiatu opolskiego, za pośrednictwem Rady Miejskiej w Ozimku. Proszę o odczytanie tego pisma panią wiceprzewodniczącą.
Szanowny Panie Radny, w związku z Pana pismem z dnia 10 października 2016 roku w sprawie odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa zajętych wodami rzeki Białka w miejscowości Grodziec i Mnichus, Gmina Ozimek informuję, iż w dniu 14 listopada 2016 roku Pana pismo przekazałem do komisji rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 roku zapoznała się z przedstawionymi zarzutami, przeanalizowała dołączone dokumenty oraz wysłuchała wyjaśnień dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Wiesława Kryniewskiego. W związku z zawiłością sprawy prowadzonej od kilku lat, komisja rewizyjna zwróciła się do pana marszałka województwa opolskiego o ustosunkowanie się i zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie oraz wskazania możliwości rozwiązania sprawy. Jednocześnie informuję, iż o dalszym postępowaniu w sprawie będzie pan na bieżąco informowany. Z poważaniem przewodniczący sejmiku dr Norbert Krajczy.
Dziękuję bardzo. Czy Rada Miejska wyraża zgodę na przesłanie pisma do radnego powiatu opolskiego pana Jana Karpy? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W takim razie pan radny powiatowy otrzyma to pismo od Rady Miejskiej Ozimka. 2 lutego do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku dotyczące wniosku o przyłączenie terenu miejscowości Schodnia do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku. Czy radni życzą sobie, by to pismo odczytać, czy też pozostawić w referacie spraw obywatelskich? W referacie, tak? Dziękuję. 15 lutego bieżącego roku do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Ozimek do wglądu w referacie spraw obywatelskich i organizacyjnych. 26 stycznia bieżącego roku do Rady Miejskiej wpłynęło pismo mieszkańców Krasiejowa nazwane petycją o budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie. W związku z tym, że nie każde pismo nosi znamiona petycji, Rada podczas sesji 30 stycznia bieżącego roku podjęła decyzję o przekazaniu tego pisma radcy prawnemu celem wydania opinii, co też uczyniłem. 21 lutego do Rady Miejskiej wpłynęła opinia radcy. Wszyscy Państwo te opinie otrzymali. Tak, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan radny Andrzej Staś, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja się zapoznałem tutaj z tą opinią. No i trudno się zgodzić, Pani Mecenas, z Pani opinią. Ale oczywiście, to jest tylko opinia i każdy tutaj może na tym. Przede wszystkim, czy to jest petycja, czy to nie jest petycja. No ja tutaj tak naprawdę nie ma w tym sprawie ani orzecznictwa, ani szerszego tutaj literatury nie ma w tej sprawie. Należy zwrócić uwagę na to. Przede wszystkim, petycja została złożona w interesie podmiotu wnoszącego petycję i podmiotu trzeciego, za jego zgodą, tym nie lega wątpliwości. I tak tutaj sama Pani pisze, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, tak tu miało miejsce, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczące się w zakresie i kompetencji adresata petycji. No tutaj akurat osoby, które no, się podpisały pod tą petycją, tam jest około 100 podpisów, więc zwróciły się w sprawie szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, jakim jest ochrona środowiska i mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, czyli tutaj przede wszystkim burmistrza Ozimka, a tutaj kwestia też Rady Miejskiej. No nie wykazała Pani, że Rada Miejska nie może być adresatem takiej petycji. Ale najważniejsza sprawa tutaj jest, którą wymaga potencjał. Organem właściwym do jego załatwienia w zakresie dotyczącym podjęcia decyzji o budowie kanalizacji jest burmistrz Ozimka, do którego jako organu właściwego sprawa już jako właściwego. I to jest tu, ostatnio tutaj słyszeliśmy wypowiedzi chociażby prezesa PGKM-u, że tam nie będzie, bo to, tamto, siamto i owamto. I to jest najważniejsze, że jedyną osobą, która tu jest władna do podjęcia tej decyzji jest burmistrz Ozimka, panie burmistrzu, i inne osoby, które sobie uzurpują tu wypowiadania się, że tam nie będzie budowana i tak dalej, nie mają prawa nawet się tutaj wypowiadać, bo jeszcze raz podkreślam, tak jak tu jest podkreślone, tylko pan jest osobą tutaj władną, żeby zadecydować o budowie lub też braku tej budowy. Pomijam inne aspekty, ekonomiczne tutaj, to wszystkie inne aspekty, także inne osoby nie powinny się wypowiadać w sprawie ewentualnego budowy lub braku budowy kanalizacji na terenie gminy tutaj Ozimek. Sprawa kolejna. Tam co prawda było tylko wspólnie, tylko dotyczyło to części Krasiejowa. Natomiast ten aspekt, widzę już pewną tutaj zmianę, bo w Wiadomościach Ozimskich już się ukazał artykuł napisany przez jednego z pracowników gminy o tym, że dalej trzeba tą sprawą się tutaj zająć. Może się okazać, że niekoniecznie na tych terenach, bo tu jest poruszane na sesji, ta kanalizacja, ta sieć powinna być budowana, ale są inne aspekty, inne tutaj rozwiązania i nad tym należy się po prostu pochylić i należałoby ten problem rozwiązywać i traktować w skali całej gminy. Tak jak mówię, pierwsza jaskółka już była, to jest ten artykuł Wiadomości Ozimskich, kiedy opinia publiczna już o pewnych sprawach się dowiedziała o tym, że jakie tutaj są plany. Co prawda nie było to skonkretyzowane, być może nie można tego jeszcze skonkretyzować, ale coś się już tutaj pojawiło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za chwileczkę będziemy głosować, czy Państwa zdaniem uznamy to pismo za wniosek. Ja prosiłbym jeszcze Panią mecenas o powiedzenie kilku słów na temat, co może korzystniejsze będzie z punktu widzenia osób wnioskujących bądź piszących petycje, to jest jedna rzecz. I czy my jako Rada Miejska będziemy mogli w takim lub takim wypadku sprawą się zająć? Proszę bardzo, Pani mecenas.
Chcę powiedzieć, że ustawa o petycjach nie dorobiła się chyba jeszcze dużego orzecznictwa z uwagi na niedługotrwały okres jej wejścia w życie. Natomiast, panie radny, w opinii zostały przytoczone wskazania doktryny, czyli komentatorów, i którym się różni właśnie wniosek od petycji, że mogą dotyczyć tych samych kwestii, natomiast w przypadku ustawy o petycji jest wymagane większe ich sformalizowanie poprzez wskazanie właśnie tej formy prawnej propozycji rozwiązania danego problemu. Czyli klasycznie rzecz biorąc, w przykładzie tym kodeksowym, komentarzowym, tu żeby Państwu uściślić, ten wniosek, który został złożony, powinien na przykład zawierać w załączniku czy we wskazaniu formy, w jakich konkretne organy powinny zadziałać, czyli na przykład kierując do Rady Miejskiej, jakie konkretnie uchwały i o jakiej treści Rada Miejska powinna powziąć. W tym przypadku takiego sformalizowania nie ma. Zawiera ona ogólne wskazania do tego, że właściwie tutaj piszący wnoszą o to, żeby kanalizację wybudować. I tutaj, proszę Państwa, chcę też powiedzieć, że to nie jest tak do końca, że Rada nie ma pewnych kompetencji, bo o ile kwestia jak gdyby budowania już samej kanalizacji leży po stronie Pana Burmistrza, który może ją realizować środkami własnymi, czyli sam może budować, jeżeli ma takie środki w budżecie, może to realizować za pomocą spółki komunalnej, która we własnej kompetencji również to może realizować, a więc tutaj w mojej ocenie te rzeczy się absolutnie nie wykluczają. Natomiast no, Rada ma pewne możliwości formalne załatwienia sprawy. Ustawa o samorządzie gminnym mówi m.in. o tym, że Rada może wyznaczać kierunki działania burmistrzowi. Jest kwestia planu wieloletniego, który Rada zatwierdza. Więc tutaj tych inicjatyw uchwałodawczych Rady Miejskiej też troszeczkę, proszę Państwa, jest. Dlatego jeżeli mówimy tutaj o kompetencji, to pismo zostało tak naprawdę skierowane do obydwu organów. I do Pana Burmistrza, i do Rady. I tutaj Burmistrz będzie jako ten organ właściwy we swoim zakresie. Natomiast tutaj kiedyś była taka instytucja postulatów. W orzecznictwie mówiło się o tym, że postulaty nie są wiążące dla Rady, czyli nie mogą jej tak jakby zmusić do podejmowania uchwał o określonej treści. Niemniej jednak, no tak jak mówię, istnieją te możliwości wyznaczania pewnych kierunków działania burmistrzowi, podejmowania pewnych uchwał opiniujących. Także tutaj, jeśli mówimy może nie tyle o właściwości, co o adresacie pisma z perspektywy mieszkańców, to wydaje się, że słusznie i celowo trafiło m.in. ono również tutaj na posiedzenie Wysokiej Rady, gdzie Rada ma możliwość skierowania tego pisma do pracy poszczególnych właściwych komisji, wypracowania jakiegoś stanowiska, wystąpienia z określoną inicjatywą uchwałodawczą. Więc jeśli mówimy tutaj z perspektywy adresata, to wydaje się, że pismo jest trafione, stąd z uwagi na brak pewnego sformalizowania tego pisma, co być może również wynika z faktu, że no, na razie tych publikacji na temat tego, jak formalnie powinna wyglądać ta petycja, jest mało i mieszkańcy, no, też też nie do końca zorientowani w przedmiocie, może po prostu nie wiedzieli, że muszą te konkretne działania prawne tutaj wskazać, a one nie zostały do końca doprecyzowane, dlatego ta petycja, chociaż, znaczy proszę, to pismo, chociaż dotyczy tego samego przedmiotu, co wniosek i ochrony środowiska, która leży też w pewnym zakresie w kwestii właściwości gminy, to na pewno treściowo jest to podobne, ale tak jak mówię, nie spełnia według mnie przynajmniej tych z przyczyn formalnych, nie może być uznana za petycję. Jak gdyby kwestia tego, że jest to wniosek, jest korzystna dla mieszkańców, ponieważ każdy wniosek wymaga swoistego załatwienia, a więc nie można uznać, że na potrzeby rady to będzie pismo, a na potrzeby pana burmistrza to będzie wniosek. Jest wniosek i wymaga stosownego rozpatrzenia w zakresie możliwości danego organu. W zakresie burmistrza leżą te działania faktyczne, powiedzmy, natomiast w przypadku Rady Miejskiej, tak jak mówię, w przypadku skierowania czy państwa decyzji do komisji, możecie wypracować tutaj określone stanowiska, uchwały opiniujące bądź nakazujące czy wskazujące określony zakres działań panu burmistrzowi. Jeżeli są jakieś pytania, to ja chętnie jeszcze odpowiem.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Staś.
Ja tutaj się z tą wypowiedzią pani mecenas całkowicie zgadzam. Ja myślę, że tutaj jest z drugiej strony jest stosunkowo mało istotne i w zasadzie dyskusja, czy to jest wniosek, petycja, bo tak jak sama pani wskazała, orzecznictwo chyba nie ma żadnego, natomiast literatura, no to jest doktryna, to myślę, że znajdzie się kilku autorów, że już nie mogą na ten temat pisać, a tak naprawdę nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że jest problem do załatwienia. Problem do załatwienia nie tylko w Krasiowie, jest problem do załatwienia również tutaj, w gminie, w innych miejscowościach gminy. I nad tym się trzeba tutaj pochylić. A druga rzecz, czy to ma formę taką, czy śmaką, czy owaką, czy wniosek, to już jest kwestia tutaj gry, jest tutaj gry słów. I słusznie pani tu podkreśliła, że to może burmistrz tutaj jako gmina, ale również burmistrz może w tym celu wykorzystać spółkę gminną, która między innymi do tego celu została powołana. Ale no to trzeba, na pewno nie jest to do załatwienia z dnia na dzień, ale jakieś kierunki trzeba tutaj wyznaczyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie myślę, proszę Państwa, teraz Państwa będę mógł już, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Krawczyk z Krasiejowa, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Radio, pozwolę sobie tutaj, nie jestem prawnikiem, nie chcę tutaj dyskutować, ale po tym, co pani tutaj powiedziała, wynika, że i tak będzie rozpatrywać i odpowiedzi udzielać w imieniu burmistrza, więc pozwolę sobie kilka tylko przytoczyć tutaj takich cytatów z komentarza do petycji, które opracował pan profesor Izdebski, który jest uznawany podobno autorytetem odnośnie tych petycji. Że petycja jest prośbą wnoszoną do władz i jej celem jest skłonienie władz do zajęcia określonego stanowiska w jakiejś sprawie lub podjęcia określonego stanowiska w jakiejś sprawie lub podjęcia oczekiwanej przez zainteresowanego decyzji. I dalej, postaram się jak najkrócej. Nie da się równoznacznie, jak już to pani mecenas powiedziała, w jednoznaczny sposób rozgraniczyć petycja, wniosek czy skarga, gdyż w zasadzie wszystkie te elementy się mieszczą w każdym z tych słów. Ale komentator, profesor Izdebski pisze wyraźnie, że jeżeli petycja trafi w pewnym stopniu wbrew artykułowi trzeciemu ustawy o petycjach, uznanie danego wystąpienia za petycję będzie w zasadniczym stopniu decydować określenie tego charakteru przez samego składającego takie pismo. Uważam, że jest to bardzo bardzo, bardzo istotne. Ale wyjął mi tutaj pan radny Staś z ust już te słowa. W zasadzie jeszcze jeżeli chodzi, może się wrócę, przepraszam, może chaotycznie troszeczkę. Petycja, wniosek i to dalej. Istotne tu jest to, w jaki sposób to załatwiamy. I pani mecenas sobie zdaje sprawę, że jeżeli chodzi o petycję, jest to taka forma bardziej transparentna. Generalnie trzeba przyznać, że kodeks postępowania cywilnego w zasadzie nie odnosi się w ogóle do petycji. Mamy natomiast przetarte ścieżki we wnioskach, prośbach, skargach i tak dalej. Ale też, kończąc to, nieważne jest właśnie, czy to będzie... Nie chcemy prowadzić, powiedzmy, jakiegoś tam dyskursu, bo to będzie odwlekało tą sprawę. Ważne, żeby państwo radni przychylili się, jakby już to nie nazwał, wniosku, prośby o to, żeby rozpatrzyć pozytywnie. Z tego względu, że jak w grudniu przedstawiłem panu przewodniczącemu już dokumenty, my po prostu nie odstawiamy tego problemu na bok i po prostu chcemy iść w dobrym kierunku. I mówiąc o jakichś rachunkach ekonomicznych, trudno tutaj w przypadku ekologii mówić, że będziemy tą ekonomię tutaj patrzeć, bo żadne w zasadzie działanie ekologiczne nie jest opłacalne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pani mecenas.
Znaczy, chcę też zwrócić państwa uwagę, że ta sama ustawa, którą pan tutaj cytował, mówi, że nie nazwa pisma, ale jego treść świadczy o tym, jak dane pismo potraktować. I tak jak podkreślam, problem jest cały czas ten sam. Jak gdyby z perspektywy przedmiotowej nie mamy z tym problemu, tylko mówimy o tym, że petycja, chociaż doniosła, jest bardziej sformalizowanym dokumentem przez prawo i tu zabrakło tych formalno-prawnych jak gdyby przesłanek. Natomiast co do Wysokiej Rady, to też chcę zwrócić, że każdy organ działa w ramach swoich kompetencji, więc nie może rada wchodzić w kompetencje burmistrza i powiedzieć, że burmistrz ma coś tam wykonać, bo to nie jest jej rola. Natomiast tak jak powiedziałam też wstępnie, wpłynęło to do rady, rada ma prawo się tym zająć, ma inicjatywę uchwałodawczą, może tak jak mówię, przepis pozwala na wyznaczanie kierunków działania burmistrzowi i to jest ta forma, w której ewentualnie Wysoka Rada może zadziałać. Może temat też paść przy uchwalaniu jakiegoś kolejnego planu wieloletniego. Także tutaj, jak wcześniej wspominałam, te możliwości po stronie Rady są. Natomiast, żeby przystąpić do oceny tych możliwości, trzeba po prostu z perspektywy tylko już wyłącznie formalnej i proceduralnej przyjąć, czy to jest naprawdę wniosek, tak oceni to Rada oczywiście, bo moja opinia nikogo nie wiąże, czy jest to petycja i w przypadku uznania tego za wniosek, pan przewodniczący ma te możliwości, jeżeli za zgodą Rady, skierować na przykład to pismo do prac poszczególnych jakiejś komisji, gdzie może się zająć oceną tych możliwości, jakie tutaj ma Rada, co może zrobić, może wystąpić z określoną inicjatywą uchwałodawczą, przewodniczący komisji, grupa radnych, klub i tak dalej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za tym, aby zgodnie z opinią radcy prawnego pismo uznać za wniosek? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Informuję, że większością głosów pismo zostało uznane za wniosek, 11 głosów za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Równocześnie informuję, że radny Piotr Bąk opuścił posiedzenie Rady. Kto z państwa radnych jest za tym, aby uznać, iż organem właściwym do rozpatrzenia jest burmistrz Ozimka? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że Rada uznała, że organem właściwym do rozpatrzenia jest burmistrz Ozimka, jednogłośnie. Kto z państwa jest za tym, by sprawę skierować do prac w komisjach Rady? Proszę o podniesienie ręki. Myślę, że do komisji ochrony środowiska i komisji gospodarczej. Jeszcze raz spytam w takim razie, kto z państwa jest za tym, by pismo i całą sprawę skierować do prac Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Proszę o podniesienie ręki. Jeszcze raz proszę o podniesienie ręki.
10.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. W takim razie informuję, że te dwie komisje będą się sprawą zajmować. W nawiązaniu do wcześniejszej sprawy 20 lutego 2017 roku do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo pani Małgorzaty Krawczyk. O odczytanie pisma proszę panią wiceprzewodniczącą.
Dotyczy pisma bo.1510.2.1.2017. W odpowiedzi na wyżej wymienione pismo, sygnowane z pańskiego upoważnienia przez zastępcę burmistrza Jarosława Witę, informuję, że wezwanie do usunięcia braków formalnych jest bezprzedmiotowe i w mojej ocenie świadczy o braku podstawowej znajomości przepisów przez tego pana. Petycja w sprawie kanalizacji była oparta o przepisy ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach. W mojej ocenie spełnia wszelkie wymagania wskazanej ustawy. Artykuł 2, punkt 1 tej ustawy stanowi, że petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów zwaną dalej podmiotem wnoszącym petycję do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Punkt 2 tego artykułu stanowi, że petycja może być złożona w interesie 1. publicznym, 2. podmiotu wnoszącego petycję, 3. podmiotu trzeciego za jego zgodą. Zasady wyrażenia zgody przez podmiot trzeci zostały określone w artykule 5 wyżej wymienionej ustawy, który brzmi 5.1. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. 2. Podmiot, o którym mowa w ustępie pierwszym, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji. 3. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa w ustępie drugim, adresat petycji może w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem, że w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody następuje w formie, o której mowa w ustępie drugim. W mojej ocenie przedmiotowa petycja zawiera zgodę każdej z osób podpisanej pod petycją. Zresztą z wyżej przytoczonego przepisu zawartego w artykule 5 punkt 3 ustawy o petycjach wynika, że to na adresacie petycji, czyli w tym wypadku burmistrzu Ozimka, spoczywa obowiązek zwrócenia się podmiotu, w interesie którego została złożona petycja. W tym zakresie ustawodawca nie obciążył wnoszącego petycję żadnym obowiązkiem. W mojej ocenie działanie pańskiego zastępcy stanowi przekroczenie uprawnień i w związku z tym niniejsze pismo stanowi również skargę na działanie zastępcy burmistrza Ozimka. Z poważaniem Małgorzata Krawczyk.
Dziękuję bardzo. Pani mecenas, proszę.
Proszę Państwa, to pismo jest konsekwencją uznania petycji za wniosek, tego pisma nazwanego petycją za wniosek, bo zgodnie z procedurą w przypadku petycji osoba działająca z upoważnienia innych osób winna takie upoważnienie przedłożyć do podpisania petycji i praktycznie nie ma, ustawa nie przewiduje możliwości uzupełnienia braków formalnych petycji w tym zakresie, czyli jeżeli petycję podpisuje osoba nie korzystająca z upoważnienia innych osób, to ona podlega od razu odrzuceniu i w ogóle nie powinna być rozpatrywania. To jest ten niuans, który nie był wcześniej brany pod uwagę, bo w przypadku uznania pisma za wniosek my go rozpatrujemy. Natomiast w przypadku petycji powinno być to upoważnienie do działania w imieniu tych pozostałych osób. One się podpisały pod petycją, Znaczy gdzieś tam jakby na przedłużeniu tego, no tak, tak to jest jakoś tak no, napisane, natomiast pani się podpisała pod petycją, jako, no tak to przynajmniej wygląda, jako działająca w imieniu i na rzecz tych pozostałych osób, natomiast kwestia upoważnienia nie została wyraźnie w tym piśmie wyartykułowana, także w przypadku, w sytuacji uznania tego pisma za wniosek, kwestia rozpatrywania tego upoważnienia no, stała się bezprzedmiotowa, bo w przypadku wniosku pani powinna przedłożyć upoważnienie innych osób lub ewentualnie, jeżeli tutaj no, są te podpisy i adresy wszystkich osób, które się podpisały, należałoby rozstrzygać już teraz w kompetencji pana burmistrza, czy one rzeczy wszystkie się jednocześnie podpisały pod tym wnioskiem. To tak tylko gwoli wytłumaczenia. Poza tym jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że skarga na pracownika urzędu, jakim jest pan zastępca, no, podlega rozpatrzeniu przez burmistrza.
Tak, dziękuję i to właśnie chciałem powiedzieć, że właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność zastępcy burmistrza jest burmistrz Ozimka. 15 lutego bieżącego roku do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przesłane przez Kancelarię Adwokacką z Opola reprezentującą pana Tomasza Szyszkę na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku numer 15/90/15 z 30 listopada 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Odczytamy to pismo. Proszę o odczytanie panią wiceprzewodniczącą. Nie odczytywać? Dobrze. To państwo są za tym, żeby odczytać, czy żeby nie odczytywać? To ja może poproszę o podniesienie rąk. Kto jest za tym, by odczytać, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Czyli państwo nie chcą, by odczytać to pismo. Proszę w takim razie o zabranie głosu panią mecenas, ponieważ jest to drugie bardzo podobne pismo, jedno już takie mieliśmy, tak? Proszę bardzo.
Że Wysokiej Rady, no tutaj trzeba by było zająć jakieś stanowisko, ale wydaje mi się, że tutaj no, ta skarga, znaczy prawdopodobnie może ono skutkować skargą. Uchwała została wykonana już, także tak naprawdę no, nie ma co tu mówić o uchyleniu uchwały. Natomiast jeśli chodzi o skargę do WSA, to moim zdaniem ona jest tutaj wniesiona po terminie, bo skargę wnosi się tam chyba nie później niż w terminie roku od jej podjęcia. Tutaj już ten rok dawno minął, mamy rok 2017, także... Nie wiem, no jeżeli pan przewodniczący uważa, to może skierować to też do właściwej komisji, czy widzi możliwość tutaj no, z jakiegoś zadziałania, ale wydaje mi się, że ona na tym etapie jest troszeczkę bezprzedmiotowa.
Tak, ja myślę, że pozostawimy to pismo bez biegu. Czy państwo są tego samego zdania? Tak. Przypominam, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce oświadczenia majątkowe są do pobrania wzory oświadczeń majątkowych. Informuję, iż wypełnione oświadczenia majątkowe z dołączonym PIT-em należy złożyć w dwóch egzemplarzach w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych do 30 kwietnia bieżącego roku. 24 lutego bieżącego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu doręczył Radzie Miejskiej prawomocne orzeczenie i zwrócił akta dotyczące skargi panów Krzysztofa Tyburczego i Tomasza Zdeba na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku nr 23/150/16 z 23 maja 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach. Sąd oddalił skargę. Wyrok sądu wraz z uzasadnieniem do wglądu w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych. Informuję.
Sygnatura.
Jest, sygnatura jest, tak. Informuję już w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych Sąd do wglądu zarządzenia burmistrza Ozimka w sprawie zmiany budżetu w planie finansowym wydatków budżetowych na 2016 rok z 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok z 28 i 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany budżetu w planie finansowym wydatków Gminnego Zespołu Szkół na 2016 rok z 29 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ozimek na lata 2016-2018 z 19 i 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na 2016 rok z 1 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2016 rok z 15 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok z 31 stycznia oraz 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych na 2016 rok z 30 grudnia 2016 roku oraz zarządzenie dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku w sprawie zmiany planu finansowego wydatków budżetowych na 2016 rok z 6 grudnia 2016 roku. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych i organizacyjnych? Jako pierwszy zgłaszał się radny pan Marceli Biskup. Proszę bardzo.
Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, chciałem tutaj wrócić do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Tutaj w trakcie analizowania tego dokumentu wyodrębniłem takie ciekawostki architektoniczne, że tak powiem. Cztery takie wyodrębniłem i prosiłbym tak do każdego się tak króciutko odnieść. To jest podpunkt 7.3. Zadania wynikające z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Podpunkt 3. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, przewidziane do realizacji w gminie Ozimek. Są one usytuowane na terenie gminy i obejmują główne następujące zadania. I pierwsze zadanie. Połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 463 prowadzone w śladzie tzw. czamplówki. Połączenie z ulicą Zamoście. Ostatnio miesiąc temu był tutaj pan Więc i my rada też w poprzedniej kadencji dużo mówiliśmy o połączeniu tej drogi właśnie tam od strony bajki i to był główny nacisk na połączenie. Tam jest szeroka droga wyjeżdżona i tak dalej, a pierwszy raz pojawia się tutaj, że czamplówka ma być tym łącznikiem. Skąd to się to wzięło? Prosiłbym o zreferowanie.
Tak, dziękuję bardzo. Ja może panu radnemu przypomnę, bo to nie pierwszy raz się pojawia, bo w ubiegłej kadencji pan burmistrz Marek Korniak taki pomysł wysunął, z tego co pamiętam, i to wtedy się po raz pierwszy pojawiło, że będziemy robić, to pan kierownik Kowalczyk może mnie chyba utwierdzić w tej mojej pamięci, że będziemy robić takie połączenie właśnie tą drogą czamplówką od drogi 46 do drogi wojewódzkiej. Panie kierowniku, czy
to
tak?
To znaczy, ja, o ile dobrze pamiętam, to była taka inicjatywa, żeby właśnie przez tą czamplówkę połączyć. Natomiast w tej chwili jakby jest tutaj oddolna inicjatywa mieszkańców, żeby przesunąć jakby to połączenie z drogą krajową właśnie tutaj przez Przybajce, przy przedłużeniu.
Tak, to jeszcze powiem w takim razie, że to nie można dzielić tego na czas kiedyś i czas teraz, że coś się zmieniło, bo ta inicjatywa od Rady wychodziła cały czas, żeby zrobić drogę koło bajki, bo przecież są wnioski Komisji Oświaty i można je sprawdzić z ubiegłej kadencji, które o tym mówią cały czas. Panie radny, jeszcze jakieś uwagi, tak? Proszę bardzo.
Punkt drugi, połączenie ulicy kolejowej z ulicą Dworcową, estakadą nad torami kolejowymi. Cały czas była dyskusja remontu tego odcinka drogi koło dworca, tam miał oświetlenie, ścieżka, chodnik i tak dalej, i tak dalej. I pierwszy raz się pojawia jakaś estakada. Skąd się wzięła estakada? Wiadomo, to jest duża inwestycja, żeby zrobić estakady nad torami i tak dalej, łącząc ulicę Dworcową z kolejową. prosiłbym o wyjaśnienie tej estakady.
Dlaczego pan mówi, że to pierwszy raz? Właściwie takie połączenie było już tu przez Wysoką Radę rozpatrywane. Kiedyśmy robili coś takiego. Ja w tej chwili dokładnie mogę sobie nie przypominać, jak to było, ale jest takie założenie, że ulicę kolejową można przerzucić na drugą stronę nad torami. I takie rozwiązania były. To są bardzo które w tej chwili to są rozwiązania, które w tej chwili nie ma szansy na realizację, ale w planach przyszłościowych mogą być.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marcel Biskup dalej.
Trzeci podpunkt. Połączenie ulicy Sportowej z ulicą Częstochowską dalej do ulicy Wyzwolenia. Czy ten łącznik miałby przebiegać przez tereny leśne? Sportowa z Częstochowską dalej do Wyzwolenia.
Tak, tam... Aha, to było, rzeczywiście, to było takie połączenie tutaj z tyłu, rzeczywiście przez tereny leśne. Była taka inicjatywa, żeby to robić i to w tej chwili pojawia się gdzieś w naszych opracowaniach. Możliwe, że to kiedyś zostanie zrealizowane.
Podpunkt. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 463 relacji Bierdzany-Zawadzkie do parametrów klasy Z wraz z budową obwodnicy wsi Dylaki. Czy, to już może za późno jest, ale czy w planie było brane pod uwagę połączenie Antoniowa pod obwodnicę razem z Dylakami? Bo to miało wtedy właściwie sens, bo Antoniów tak samo jest rozjeżdżany, jeśli chodzi o tą inwestycję. Dziękuję.
To znaczy my w tej chwili robiąc Antoniów, plan zagospodarowania przestrzennego Antoniowa Ozimka, właściwie tą obwodnicę tutaj biegnącą przy rzece likwidujemy. Natomiast rzeczywiście kiedyś były takie plany w Dylakach, że jest tam obwodnica też również robiona. To są plany, które były robione wtedy, kiedy huta doskonale prosperowała i to po prostu liczono na to, że to miasto będzie się rozwijać i to w dość znacznym tempie. Natomiast w tej chwili zaczynamy znowu się wycofywać z pewnych rzeczy, ponieważ się okazuje, że miasto się kurczy i huta nie jest tym motorem napędowym miasta, tylko w drugą stronę.
Bardzo. Panie kierowniku, w takim razie ja sobie pozwolę panu pytanie zadać. W takim razie, jak pan mówi, były kiedyś, tak sobie pan przypomina, że to jakieś odległe czasy, zamierzchłe, to co te rzeczy robią w dalszym ciągu w dokumencie, który mamy przyjmować jako bieżącym? Proszę powiedzieć mi.
W sytuacji tego, że to jest odwołane, to jak możemy tego nie przyjąć?
A proszę powiedzieć mi, kto to ma odwołać?
W ten sposób, że rzeczywiście są pewne zapisy, które można wyłączyć z tego, tylko czy wyłączenie samych tych zapisów jest celowe, w sensie takim, że może kiedyś będzie trzeba do tego wrócić. To są rozwiązania, które idą bardzo daleko i w związku z tym decyzja należy również do państwa. Możemy to... jest... Proszę państwa, może powiem tak, że rzeczywiście tutaj pan radny zauważył pewne rzeczy. Ten program jest już przekazany do opiniowania przez państwo już od jakiegoś czasu. Także te inicjatywy, które ewentualnie państwo poprzeczy, mogą działać w ten sposób, że wykreślimy pewne rzeczy z tego opracowania.
Tak, ja myślę, panie kierowniku, że tym bardziej chociażby dlatego, że to jest program na 4 lata, nie? To nie jest program na 30 lat, a tak wynikałoby z pana słów, że może kiedyś coś będzie realizowane, ale to chyba nie w takiej perspektywie 4-letniej, myślę.
Program jest na 4 lata, ale to wcale nie znaczy, że on w tej podstawowej wersji nie będzie powielany w następnych latach.
Tak, to akurat zgodzę się z panem w 100%, bo on jest powielany, myślę, od paru ładnych lat metodą kopiuj-wklej i stąd właśnie są tego typu nieścisłości później w nim.
Pan radny powiatowy Jan Karpa zgłaszał się, proszę.
Ja chciałem wrócić do tego problemu, który został tu poruszony przez pana biskupa, radnego biskupa, dotyczący tych inwestycji ponadlokalnych, czyli obwodnicy Dylak, obwodnicy Ozimka i obwodnicy Grodźca. Obwodnica Ozimka to jest ta właśnie zmiana, szlaku drogi wojewódzkiej, która przechodzi w tej chwili przez Ozimek, czyli wyprowadzenie ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej z miasta Ozimka. I dlatego Czamplówka była zaproponowana w studium, które wcześniej zostało uchwalone i te ustalenia wynikają wcześniej z ustaleń studium. I to zamysł był taki, żeby wyprowadzić ten ruch z Ozimka z Czamplówką i połączenie tego ruchu z rondem w Krasiowie. Zmiana tego zamysłu na drogę tam przy tym ośrodku rekreacji w Grodźcu i połączenie jest trochę nietrafione, bo wtedy ten ruch dalej kierujemy na miejscowość Grodziec i on będzie się odbywał właśnie przy tej rekreacji, czyli zostawić te ustalenia, które zostały zrobione na potrzeby studium i one są zapisane już w programie opieki nad zabytkami. To wynika z tego. No Czamplówka leży na pierwszym zakręcie, jak się do Grodźca jedzie i skręca się i wjeżdża się na rondo w Kasiowie, nie? A tak droga, która jest w Grodźcu przez las, to wymaga tylko przebudowy 3 kilometrów.
Możemy za później 3 kilometry budować następną drogę.
No, ale... Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że to istotne wyjaśnienie, to które pan poczynił, że ta droga wynikała ze studium i to wyjaśnia wiele spraw.
Ze studium, ale te ustalenia są ponadlokalne i one są już ujęte w planach zagospodarowania województwa opolskiego. Także taka zmiana, która u nas wiązałaby się ze zmianą planów tam, studium całego województwa i przerzucenie szlaku drogi wojewódzkiej w inne miejsce, nie? Które już zostało zlokalizowane wcześniej.
Tak, dziękuję bardzo.
Także tutaj wyprowadzamy, a znowu ten ruch wprowadzamy do Grodźca, nie?
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Zgłaszał się jako drugi radny pan Andrzej Staś, proszę.
Panie burmistrzu, NTO 2 lutego ukazał się tego, będą zwalczać ten smog. Przedstawiciele gmin opolskich podpisali porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie ekokredytów. Wyłamał się jedynie Ozimek. I co prawda pan tutaj deklaruje, ale jego burmistrz zapewnił, że i tak będzie współpracował. Więc nie bardzo tutaj rozumiem, panie burmistrzu. Wszystkie gminy się na tutaj zgodziły, podpisały umowę, natomiast tylko jakoś ta gmina Ozimek się wyłamała. Czy pan... Aha, to nie wiedziałem, że tutaj smogu nie ma. Więc chciałbym wiedzieć, dlaczego akurat gmina Ozimek w tak ważnej sprawie, jak tutaj nazwano, się wyłamała. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, pan chciałby odpowiedzieć? Pani mecenas, proszę.
Znaczy wydaje mi się, że tutaj nie podważając kompetencji dziennikarzy, ale proszę Państwa, to nie była żadna umowa, tylko to było porozumienie dotyczące realizacji tam założeń zupełnie innego organu. Te rzeczy, o których tam mowa, są przez gminę realizowane od lat i nie wymagają porozumienia. Dwa, ja wniosłam zastrzeżenia do tego porozumienia, ponieważ nakładało na urząd określone obowiązki, w tym finansowe, nie dając, że tak powiem, no, w to miejsce niczego w zamian. No, my i tak po prostu, i tak nasi pracownicy urzędu te czynności, że tak powiem, wykonują, natomiast tam polegało na tym, że my mieliśmy drukować za środki finansowe gminy materiały finansowe, znaczy tym osobom, które tutaj przychodzą, wnioski i inne, udostępniać tam na stronie internetowej i tak dalej, więc no wydaje nam się, że tutaj ta współpraca i tak wyglądała, jak wyglądała. Nasi pracownicy zawsze leżały ulotki gdzieś tam na korytarzach, z którymi się można było zapoznać i ja wniosłam zastrzeżenia, natomiast no jak to powiedzieć, ja też nie jestem decydentem, ale pan kierownik tutaj analizował tutaj te uwagi i najprawdopodobniej przesłał je do do analizy do tej drugiej instytucji. Ja nie wiem, czy my otrzymaliśmy jakieś tutaj odpowiedź na te uwagi, bo to były po prostu uwagi wniesione do porozumienia, z których nie wynikało, że gmina tego porozumienia nie podpisze przy doprecyzowaniu jak gdyby warunków tego porozumienia. No i tyle. No. Zostały wniesione zastrzeżenia do porozumienia. Pan Andrzej z tego co wiem przeszło do drugiej strony. On się może tutaj odezwać, jak dalej to wyglądało.
Dziękuję. W takim razie pan kierownik Andrzej Wolny jeszcze w tej samej sprawie, czy nie? Nie. Proszę bardzo, panie radny.
Panie mecenas, ja tutaj nie chcę i myślę, że nie ma czasu na to, żeby teraz się przerzucać kto, gdzie, kiedy i dlatego. Natomiast dziwnie to brzmi, że inne gminy nie znalazły tutaj jakichś przeciwwskazań, żeby podpisać tutaj te porozumienie, tylko tutaj proszę nie oceniać pani mecenas, bo my nie wiemy, jak to widocznie, nie podpisując porozumienie, doszli do wniosku, że prawa nie łamią, a sprzyjają to. Panie burmistrzu, dobrze, że pan tutaj, bo chyba jakieś informacje, że z wiadomości ozimskich, dobrze, że pan podjął decyzję o tym, niezależnie od różnego rodzaju opinii, o tym, że gmina będzie współpracować. No w końcu nawet jeżeli tam coś miało być drukowane, to dla kogo było drukowane? Dla mieszkańców tej gminy, dla podatników tej gminy miało tutaj być. Powiem tylko tyle, że tego typu informacje, no niewyssane jednak tutaj przez dziennikarza z palca, no niekorzystnie wpływają na wizerunek gminy. Dobrze, panie, jeszcze raz podkreślam, dobrze, że burmistrz podjął jednak decyzję, nie oglądając się na nic, że i tak Ozimek będzie tutaj, i brzmi to tak, burmistrz Ozimka, Jan Labus, pytany przez NTO o tę odmowę, najpierw jest zaskoczony, nic nie wiem, a po sprawdzeniu zapewnia, i bez podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska będziemy o tych pożyczkach informować na naszych stronach internetowych i doradzać. Nam zależy, aby nie było smogu. Tak, dobrą pan decyzję podjął, panie burmistrzu, że urzędnicy mimo wszystko będą tutaj doradzać. To jest jedna rzecz. I drugą rzecz mam, przynajmniej w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej jest taki fakt, że w poprzedniej kadencji nie dopełniano obowiązków, jeżeli chodzi o udzielanie wczesnemu burmistrzowi urlopu i gmina musiała wypłacić ekwiwalent w wysokości 16 tysięcy złotych tam ze złotówkami. Odpowiedzialna za fakt, jak podała Regionalna Izba Obrachunkowa w swoim wystąpieniu, pani sekretarz gminy, a z tytułu nadzoru poprzedni burmistrz. I ja mam teraz pytanie do pani sekretarz. Kto podatnikom zwróci te 16 tysięcy złotych? Może pani? Skoro tak napisano tutaj na tym, że pani jest odpowiedzialna. Chyba, że pani ma inne stanowisko w tej sprawie, a ja się mylę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani sekretarz chce odpowiedzieć, tak?
Tak.
Proszę bardzo.
Zadane pytania przez inspektora kontroli RIO. Odpowiedziałam, że to nie było, że ja nie udzieliłam. Niejednokrotnie mówiłam o zaległym urlopie i doskonale Państwo wiedzą, że ciężko jest zwykłego szeregowego pracownika przymusić, żeby dany urlop w terminie do 30 września wybrał, a tym bardziej swojego przełożonego. Ustawa o samorządzie gminy jest tak skonstruowana, że to właśnie sekretarz lub osoba upoważniona wykonuje wobec burmistrza czynności z zakresu prawa pracy. Czyli podpisywanie urlopu, delegacji, natomiast pozostałe jeszcze umowa o pracę, świadectwo pracy przewodniczący Rady Miejskiej. I za każdym razem, kiedy burmistrz urlop prosił, ten urlop był udzielany. I tak też w wyjaśnieniach, w wielu komentarzach, na które taką odpowiedź udzieliłam inspektorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Staś.
Niezależnie od tego, w wystąpieniu pokontrolnym napisano to, co napisano. Ja w pamięci cytuję, ale mniej więcej w miarę tutaj wiernie cytuję. Mamy, panie burmistrzu, drugą sytuację, że tam poprzednio na skutek wyroku, prawomocnego wyroku sądu w sprawie jednego z pracowników tutaj szkół, tu się kiedyś wypowiadał na sesji, gmina musiała płacić odszkodowanie. Tu w tej chwili gmina musiała z pieniędzy podatników zapłacić ekwiwalent tutaj za urlop. No i jeszcze raz mówię, tak tam jest napisane, ja nic tu chyba nie zmyśliłem. Panie burmistrzu, czy pan w tej sprawie podejmie jakiekolwiek działania, no bo w sumie jak tak się policzy, to już ze 20, może 20 parę tysięcy poszło, tylko dlatego, że ktoś tam nie przestrzegał przepisów prawa pracy. Może należało, tam też jest napisane, że z tytułu braku nadzoru poprzedni burmistrz, tu mamy takie zaklęte koło, odpowiedziała pani sekretarz, za nieudzielenie. Gmina wypłaciła z pieniędzy podatników ekwiwalent, ale jednocześnie burmistrz, który tutaj nie brał tego urlopu, odpowiada z tytułu braku nadzoru. Może trzeba podjąć kroki prawne w celu jednak, żeby osoby odpowiedzialne te pieniądze tutaj zwróciły. Mam nadzieję, że na zakończenie w tej kadencji takiej sytuacji, pani sekretarz, nie będzie. Na to notabene, panie burmistrzu, czy pan w tej sprawie podejmie jakieś działania? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani mecenas w tej sprawie.
Znaczy ja jeszcze wrócę do poprzedniego, że burmistrz nie odmówił podpisania porozumienia, tylko nie zostały do końca doprecyzowane warunki. To wymaga silnego podkreślenia. Natomiast w kwestii pracodawcy, to ja się tutaj odezwę trochę jako adwokat pani sekretarz, ponieważ bycie pracodawcą nakłada i pewne ciężary na pracodawcę i pewne uprawnienia. Nie ma takiej drogi, żeby zmusić pracownika, żeby poszedł na urlop, bo nie wiem, jakby to pracodawca miał fizycznie czy formalnie wykonać. Pan burmistrz nie poszedł na urlop, ale też myślę, że mieszkańcy Ozimka na tym skorzystali, ponieważ było dużo inwestycji, dużo się w Ozimku działo. W tej chwili pan burmistrz też rzadko urlopuje, bo się po prostu poświęca pracy i co w przypadku uważam osób wybieranych, ja przynajmniej osobiście uważam, że jest bardzo istotne i ważne i tego nie sposób przeliczyć na żadne pieniądze. Nie wiem, czy kit, czy nie kit, ale myślę, że jeden burmistrz i drugi jest zawsze zaangażowany bardzo w swoją pracę i wydaje mi się, że tutaj rzucanie takiego piętna na panią sekretarz, czemu ona nie zmusiła burmistrza, żeby poszedł na urlop, no wydaje mi się trochę nie za bardzo. Natomiast jeżeli mówimy o poprzedniej sprawie, proszę państwa, to w przypadku ustawy o finansach publicznych jest tak, że gmina się nie może ugadzać, wyłączają to przepisy, więc ugodę można zawrzeć tylko w sądzie albo po prostu kwestia pewnej płatności może wynikać z wyroku sądowego. Natomiast zostało tutaj pominięte, że powództwo zostało w części oddalone, ponieważ kwota żądana była zbyt wysoka i chciałabym, żeby państwo radni też o tym wiedzieli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tym niemniej jeszcze musimy brać pod uwagę pani mecenas to, że pracownik wypoczęty pracuje lepiej. Panie radny, proszę.
Znaczy ja tutaj przywołuję tylko treść wystąpienia pokontrolnego. Nie ja to wymyśliłem. Regionalna Izba Obrachunkowa, no chyba, że w tej sprawie była jakaś odpowiedź czy wyrażony sprzeciw przez burmistrza, obecnego burmistrza i to tak nie jest. Ja jeszcze raz podkreślam, ja przytaczam, może z pamięci, bo z pamięci, ale przytaczam zapisy Regionalnej Izby Obrachunkowej w wystąpieniu pokontrolnym. Regionalna Izba Obrachunkowa nie przychyliła się pani sekretarz do pani wyjaśnień, bo tam akurat w wystąpieniu nic tam nie zostało takiego. Jednoznacznie jest zapisane to, co zostało zapisane. Jeżeli są wątpliwości, to w każdej chwili to każdy może sobie odczytać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan kierownik w tej sprawie, tak? Proszę.
O tej umowie z Wojewódzkim Funduszem. No w zasadzie pani mecenas powiedziała wszystko, co w tej sprawie można było powiedzieć. To licencja poetyka dziennikarzy jest różna i trochę trzeba też patrzeć między wierszami. To, że gminy podpisały to porozumienie, to nie znaczy, że nagle w tych gminach spłynął strumień pieniędzy i zaczęły się tam inwestycje. Procedura jest taka, że kredytów udziela Wojewódzki Fundusz i tam trzeba wszystkie sprawy załatwić. Natomiast tak jak pan burmistrz w artykule dziennikarz może napisać różne rzeczy. Na mój temat różne rzeczy pisano i też między wierszami były fałsze. Znam to z dziejów własnych z lat 90. i początku 2000. My robimy wszystko, żeby pomóc naszym mieszkańcom. Priorytetem byłoby i mieszkańcy bardzo by się cieszyli, gdybyśmy wspólnie burmistrz i rada znaleźli pieniądze na dotacje w ramach własnego budżetu, bo wtedy byłaby to dotacja, nie wiem jaka, ale byłaby dotacja w pełni. Natomiast tam jest kredyt, co prawda nisko oprocentowany, ale jest możliwość za to umorzenia 30 albo 20%. I te informacje zostały, tak jak pan radny słusznie zauważył, zamieszczone w wiadomościach ozimskich, są zamieszczone na naszej stronie internetowej i udzielamy informacji telefonicznych i również, że tak powiem, bezpośrednio mieszkańcom, którzy przychodzą. Mieszkaniec, który chce, dostaje do ręki zestaw telefonów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tam nawiązuje bieżący kontakt z doradcami energetycznymi. Gdy jest taka potrzeba i ktoś chciałby, żeby mu wydrukować wniosek, nie ma żadnego problemu. Te wnioski są w moim komputerze, klikam dwa razy i leci to na drukarkę i ta osoba dostaje wniosek. Z tym, że i tak to musi skończyć się wizytą w Opolu że tak powiem, całą sprawę papierkową tam trzeba załatwić. Także mieszkaniec gminy na pewno nie zostanie obsłużony gorzej niż w pozostałych gminach. Być może jedynie tylko to się będzie różnić tym, że zamiast kolorowej ulotki sygnowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu dostaje ode mnie kawałek białego papieru zadrukowany, a tam są te same informacje, które są na tej kolorowej broszurce.
Dziękuję bardzo. Kolejno zgłaszał się radny pan Ryszard Koźlik.
Ja mam dwie sprawy. Pierwsza dotyczy tak zwanej drogi wojewódzkiej 463, tak zwanej, ponieważ stan jest jej delikatnie mówiąc niezadowalający. Jak co roku po zimie odkrywają się dziury, co gorsza, dziury, które były około tydzień temu zasypane, nie zaasfaltowane, i oprócz tego, że teraz dziura się powiększyła, to jeszcze cała ta, nie wiem co tam było w środku, wszystko leży wokół tej dziury. Także bym prosił o interwencję w Wojewódzkim Zarządzie Dróg, łącznie z tym zarwanym kawałkiem przy tym dworcu, tylko przystanku autobusowym, i z tym zagęszczeniem studzienek, o którym już tak samo już mówimy chyba lata o tym. I druga sprawa to jest, chodziło mi o prace europejskie, czy on jest ujęty w harmonogramie odśnieżania. Pytałem o to na komisji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan kierownik Andrzej Wolny, proszę.
Drogi Hutniczej i placu był niedostateczny. Natomiast nieporozumienie chodniczek wzdłuż w granicy z parafią w Ozimku, ten przy Tujach, no on, nie wiem, co roku jakoś tak umyka, tam jest teren sporny, część jest właścicielem parafia, część my, i on niestety jest w stanie zawsze zlodowaciałem. No, z przykrością to mówię i chodzę po nim no, przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę. Mam nadzieję, że w przyszłym przetargu to się poprawimy i to będzie wyglądało inaczej, i że już zimy w sezonie tym takim 16-17 nie będzie. Będzie zima 17-18.
Dziękuję bardzo. Pan radny?
Też. Chodzi całą drogę. Tak.
Dziękuję bardzo. Pani radna Aldona Koczur.
Na ostatniej komisji mówiłam o stawianiu, to nawet nie budowla, tylko kiosków w centrum Ozimka, które nie wyglądają estetycznie, po prostu szkaractwa. I pytałam się, kto ma kontrolę w gminie nad właśnie pozwoleniami na stawianie takich różnych kiosków i robienie w centrum Ozimka Budkowic. No nie minęło parę dni, słuchajcie, obok, między jedną działką a drugą, postawione zostały trzy kontenery, wyglądają na kontenery takie na mieszkania. No mieszkania. No przy głównej trasie na Częstochowskiej. No nie wyobrażam sobie, że to będzie tam stało i nie daj Boże, że może to jeszcze jako służyło jako lokal mieszkalny. Jako lokale mieszkalne. No kto nad tym czuwa? Ja jest jakiś projekt urbanistyczny. No przecież nikt nam nie może narzucać, bo że jestem właścicielem działki, to mogę sobie co postawić? Szopę, wszystko. No są jakieś rozporządzenia budowlane i ten. No gdzie takie rzeczy? No ludzie, centrum miasta. Robi sobie stojak na rowery z palet, ten co ma kiosk, a tu parę metrów dalej trzy kontenery postawione. Między panią Kiepulską a optykiem. Mam pytanie, czy w gminie ktoś kontroluje i ma jakąś kontrolę nad wszystkimi budowlami, które się stawia i czy jest jakiś projekt urbanistyczny i czy my mamy w gminie jakąś władzę nad tym, żeby w tym ozimku jakoś wyglądało?
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zdaje się, że takie budowle, które nie są związane z gruntem na stałe, to nie potrzebują żadnych chyba pozwoleń. Pan kierownik Zbigniew Kowalczyk.
Szanowni Państwo, jedynym prawem, jakie obowiązuje w gminie, to jest plan zagospodarowania przestrzennego i tam jest opisane, co można w danym rejonie zrobić. I tutaj już te plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje są zatwierdzane Decyzje są wydawane w powiecie albo poprzez to, że jest wydawane pozwolenie na budowę, albo poprzez to, że nie wnosi się sprzeciwu, jeżeli to jest na zgłoszenie. W związku z tym każdy potencjalny inwestor może zrobić wszystko to, co jest dopuszczone, że tak powiem, w prawem, czyli naszymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że w planie zagospodarowania przestrzennego można byłoby sprawdzić, czy tego typu budynki można tam stawiać, tak? Czy tego typu obiekty można byłoby tam stawiać?
Proszę Państwa, jeśli można, Panie Przewodniczący, w przypadku umów, jeżeli to dotyczy działek gminnych, to zazwyczaj pracownicy referatu nieruchomości są na przykład przeze mnie pytani, na jaki cel to jest wydzierżawiane i zwracamy uwagę, żeby takie rzeczy nie były budowane tak jak gdyby w sposób trwale związany z gruntem, ale mówię to tylko o nieruchomościach gminnych, no bo w przypadku jak ktoś później nie płaci czynszu, zaczynają się problemy, to potem mamy problem z likwidacją takich obiektów. Natomiast w przypadku innych, które zgodnie z prawem budowlanym podlegałyby zgłoszeniu, no to tutaj już jest też dopobiegliwość sąsiadów. No każdy, kto ma tutaj, kto tutaj, nie wiem, jest sąsiadem i tak dalej, może zgłosić sprzeciw co do takiej budki. No my z naszej strony też możemy mieć tutaj jakiś interes, więc jeżeli takie rzeczy są... Tak. Dlatego mówię właśnie z tej perspektywy, jeżeli to jest zgłaszane, to ja myślę, że tutaj no na pewno my zwrócimy uwagę, czy jest możliwość podniesienia jakiegoś sprzeciwu, czy to się jeszcze mieści w czasie na to i tak dalej. No, myślę, że to jeżeli Pani taką uwagę zgłosiła, to Pan zastępca zapisał i na pewno się tematem zajmie.
Dziękuję bardzo.
Do mikrofonu, że te kontenery postawił pan Ciąpel, a nie pan Klimer. Aha, właścicielem działki jest pan Ciąpel.
Tak, dziękuję bardzo.
Pan radny Maksymilian Skosz.
Panie przewodniczący, szanowni radni, zaproszeni goście, ja chciałem tylko przypomnieć, że trwa plebiscyt na Człowieka Roku Powiatu Opolskiego 2016 i w tym plebiscycie dwóch naszych samorządowców jest w czołówce, ale głosowanie trwa tylko do jutra, do 21, a my tu siedzimy. Bo na środę pan Dzieciołek miał chyba tylko 11 punktów straty, jak tu piszą, do pana Kampy, a Kampa to jest chyba wójt gminy Tarnów. Nazwisko skojarzył, panie Gryc. Nazwisko skojarzył. Dobrze, ale Mirek Wieszorek to jest sołtys Sosnowca, tak? I pan przewodniczący są na drugim i trzecim miejscu, więc po co my tu siedzimy? Musimy iść głosować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zygmunt Olbryt.
Ja, jeśli można, mam następującą propozycję dla pana burmistrza i służb pana burmistrza. Rozpoczęliśmy sesję od podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów, określenia dokumentów potwierdzających w postępowaniu rekrutacyjnym, może przepraszam, nie o szkoły, a o przedszkola mi chodziło. To drugi punkt. Upewniałem się przed sesją w Gminnym Zakładzie Oświaty. Nie mamy takich kryteriów, w jaki sposób kwalifikować wszystkich chętnych do umieszczenia swego dziecka w żłobku. Przypominam, we wrześniu tamtego roku 50 rzutem na taśmę ratowało się w różnym stopniu i tak określona ilość nie została zaspokojona. Tych rodzin, matek, chyba 20 parę. Proponuję, by w tych kryteriach podstawowym stało się średni dochód na członka rodziny. W Ozimku za opiekę nad dzieckiem przez nianie, to jest od 800 do 1200 zł, czyli 50 zł na dziennie. W dużych miastach to jest od 3000 w górę się zaczyna netto, czyli po 150 zł dziennie. Za przedłużenie opieki nad dzieckiem w dużych miastach się płaci stawkę od 30 do 50 zł za godzinę. I kończą się zabawy. A dlaczego o tym mówię? Zostałem zainspirowany, mnie to nie dotyczy, ani dzieci, ani wnuków w tym przedziale wiekowym. Ale kiedy dostają się do żłobka dzieci z rodzin zupełnie przyzwoicie sytuowanych, a 50 parę dzieci, w których jest tam troszeczkę ponad te różnego rodzaju standardy, nie nazwałbym o minimum socjalne, to myślę, że powinniśmy mieć klarowną sytuację i jako Rada powinniśmy określić, a jesteśmy, przypomnę, jedną z nielicznych okolicznych gmin, która ma samorządowy, jeszcze z PRL-u, żłobek, rozbudowany staraniem służb burmistrza, działań określonych, funduszy pomocowych. Wszystko się fajnie kręci, tylko nie mamy w jaki sposób przekładać te wnioski z góry na dół. Trzeba określić reguły gry.
Dziękuję bardzo. Panie radny, myślę, że to jest bardzo dobry głos i mam nadzieję, że pójdzie za tym następny krok i projekt uchwały radni będą zdecydowanie za tym. Pani mecenas jeszcze chce chyba mnie sprostować, proszę.
Tak, powiem, że mamy statut żłobka opracowany, przy czym z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 wynika, że Rada określa zasady przyjmowania do żłobka, w których się nie mieszczą już jak gdyby konkretne warunki, konkretne kryteria. I akurat teraz pracujemy z panią sekretarz, no wyszła i tego nie potwierdzi, ale faktycznie tak jest. My w naszym statucie, proszę państwa, mamy jak gdyby jako pierwszeństwo, jak wśród zasad pierwszeństwa, jakby mamy określone, że to są dzieci zamieszkujące na terenie gminy Ozimek i zostało wpisane takie kryterium chyba, jeżeli ja się nie mylę, bo nie pamiętam dokładnie, że jeżeli rodzeństwo uczęszcza, to również jest pierwszeństwo drugiego dziecka. Natomiast, że tak powiem, na kanwie tej ustawy wyłoniło się orzecznictwo, które zaczęło mówić, że jak gdyby same już ścisłe takie kryteria, to już należy do organu jakby wykonawczego. I tutaj postawiłyśmy sobie za cel właśnie, żeby w tym tygodniu jak gdyby do końca określić, co w czyjej kompetencji leży i doprecyzować to, o co pan radny tutaj dzisiaj prosi w ewentualnej w ewentualnej zmianie statutu po rozeznaniu, czy rzeczywiście jest to kompetencja do końca Rady, czy też kompetencja burmistrza. Niemniej jednak Rada może określić tam bodajże, jest to tak nazwane zasady przyjmowania do żłobka, także tutaj wyprzedzająco chcę powiedzieć, że już nad tym pracujemy, żeby to wszystko było zgodnie z prawem i kryteria również są już zostały przygotowane przez panią dyrektor do najbliższej rekrutacji. No jeżeli nam się uda, to będzie to w tej formule, która była do tej pory, niemniej jednak już te starania, żeby statut dopracować, zostały podjęte przez służby pana burmistrza.
Dziękuję bardzo.
Pan radny Marceli Biskup, proszę.
Krótką informację chciałem przekazać. W minioną sobotę miała miejsce wycinka topól nad rzeką Łapany przy drugiej bramie. Tu mam taką prośbę do burmistrza, do służb, żeby tym firmom czy przekazać warunki bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wycinkę. Tam samochody parkowały, ludzie byli w pracy, no i te drzewo gdzieś tam wymknęło się spod kontroli i jedno spadło na dwa segmenty tych ogrodzenia i zostały rozwalone. Nie wiem, czy odłamki na samochody nie spadły, czy żeby to zabezpieczyć, ogrodzić i otaśmować jakoś, błaga wycinka, żeby było jasne, czytelne, żeby ludzie nie stawiali samochodu w tym momencie.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych i organizacyjnych? Radny powiatowy, pan Jan Karpa, proszę.
Chciałbym zabrać też swoje sprawie, bo tu był odczytana odpowiedź na mój wniosek, który był wysłany za pośrednictwem Rady Wozimku do Sejmiku. Chodzi o nieuregulowanie własności Skarbu Państwa. Dotyczy to zaniedbań marszałka. Ma to związek z tymi wszystkimi wnioskami, które były składane w kolejnych wyłożeniach planu, który był właśnie uchwalany i te wnioski właściwie burmistrz stosownie do tych braku uregulowań nie uwzględnił i dlatego z planu zostały wyłączone niektóre grunty, one są zaznaczone tam białym kolorem i jak gdyby ten plan jest niekompletny, czyli trzeba będzie po uregulowaniu tych spraw, trzeba będzie wrócić do tych spraw ponownie, zmieniać studium i te wszystkie problemy wynikają z tych zaniechań marszałka. Z kolei starosta nie może uregulować własności Skarbu Państwa w ewidencji i kółko się zamyka. I mamy kupę urzędowych dokumentów, które wykorzystywane są przy wydawaniu decyzji, które potem się okazuje, że są wydawane zgodnie ze stanem prawnym dotyczącym danego terenu. No i tak już reasumując, jedną zasadą główną planu zagospodarowania jest ład przestrzenny, ale w jakiejś części z powodu tych nieuregulowań nie było możliwe uregulowanie tego ładu przestrzennego we wsi Grodzie. I tak jak mówię, nie wiem jak długo to będzie trwało, będę się dopytywał o to, ale z chwilą uregulowania trzeba będzie ponownie wrócić do zmiany uchwalonego planu zagospodarowania wsi Grodziec. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej sesji dziękuję wszystkim zebranym za udział i zamykam 34. sesję Rady Miejskiej w Ozimku.